The tool most important to humanity's survival wasn't any of the nine in the box. The most important tool is respect.
Ha! Gay!
Słuchacie 21. odcinka podcastu Inside Baseball. Mówi do was Konrad Okoński, jesteś tego warta, oraz
Mateusz Żargowski, dziecko lepszego Boga, w dzisiejszym odcinku.
Rozkminy o studencie.
Czy można nazwać psa pytaniem?
Mam kibel, który błyskawicznie się napełnia.
Seriale, które trzeba oglądać od początku.
Truck Nuts.
Tak, i newsy. Ta gra już raczej się nie sprzeda.
Throne of Spoilers.
Zabawki z dupy.
Wytrę łzy banknotami.
Niezła sztuka.
Słodkie spojrzenie władzy.
Roboty, co się uczą walczyć.
Szczyt odrzucenia.
Umrzeć ze strachu.
Kutasy rapu.
Oraz jak zawsze piłka w trybuny i aftershow.
Tak jest. Stary, są święta zaraz.
Jest zajebiście zdziwiony jestem świętami w ogóle.
Tym, że są już teraz, czy
tak,
że są w ogóle?
Tak, jestem tak strasznie zdziwiony, że są święta w ogóle.
Ale w ogóle? W sensie, że dziwi cię instytucja świąt jako takich?
Nie, to jest ten, że w tym roku, że są tak wcześnie.
Zawsze
dziwi mnie to, że święta już są.
Tak, bo powinny być tak jakby co pół roku, nie?
Jeszcze niedawno rozwaliłem sobie nogę, leżałem w szpitalu i nie jechałem na Boże Narodzenie, a teraz nie mam co, zapomniałem sobie rozwalić po prostu jakieś część ciała, żeby nie jechać na Wielkanoc.
Bo widzisz, minęły tylko 4 miesiące, tak praktycznie. Także Wielkanoc, wiesz. Słaba sprawa. W ogóle Wielkanoc jest śmieszna, bo w wierze chrześcijańskiej teoretycznie Wielkanoc jest o wiele, wiele ważniejsza niż Boże Narodzenie. Ale w głowach wszystkich Boże Narodzenie jest ważniejsze z tego względu, że po pierwsze jest na początku roku, pod koniec roku, po drugie dostajesz więcej prezentów.
Ja ciągle nie rozumiem jednej rzeczy.
Jakiej?
Jak idea Jezus zmartwychwstał. Tak. Chowajmy jajka.
Nie, jajka są chyba z pogańskich jeszcze czasów.
Ja naprawdę nie wiem skąd się to wzięło, nie?
Może chować Jezus... jajka, kiedy go chowają do grobu.
Jezus zmartwychwstał, chowajmy jajka.
Może
w sensie jego jajka.
Tak. Nie, patrz, to jest metafora, stary, bo Jezus umiera i chowasz go do grobu, ale to jest symbol tego, że on zmartwychwstanie, bo jajko będzie jeszcze żywe.
Symbolem życia.
Dlatego potem je wpierdalę. No jest to symbol życia, ale jest ugotowany i pomalowany w śmieszne kolory, jak Jezus.
Tak, jak Jezus. Ugotowany i pomalowany w śmieszne kolory na krzyżu.
No, także widzisz, wytłumaczyliśmy wszystko, nie ma problemu.
Może... Ej, ale z drugiej strony, jak spojrzę za to na takie obrazy właśnie Jezusa, albo na to, jak Jezus jest na krzyżu w kościele.
Nigdzie nie jest Arabem, nie?
Kurwa, zawsze ma make-up w ogóle jeszcze na twarzy.
Make-up?
Mam make-up, zawsze ma takie, wiesz, chuj, że wisiał na tym krzyżu parę godzin, wiesz, ma różowe policzki.
Jesteś tego warta
generalnie.
Te długie rzęsy.
Ciekawe, czy dałoby się na przykład, żeby firmy produkujące kosmetyki opatentowały to.
Co?
No, że one będą od tej pory robić make-up Jezusowi zawsze. Opatentowały make-up na Jezusie. Na przykład tylko L'Oreal.
No. A nie wiem w ogóle, czy... Jeśli robisz make-up mężczyźnie, to też używasz damskich kosmetyków? Przecież mają inne pH. Jakie pH miał Jezus?
Znaczy, zależy, nie? Jeśli robisz chyba mężczyźnie, no to w telewizji, nie?
Tak, no...
Tam raczej się używa głównie puder. Taki, tak mi się wydaje.
Żeby nie świecić, nie? Przy kamerze, nie?
Żeby nie błyszczały się jak psu jajca generalnie.
Jak się spoci.
Ej, był taki motyw. Pamiętam, że zrobili takie chamstwo strasznie. Taki był prezenter kiedyś, nie wiem czy jeszcze teraz, jest Grzegorz Miecugów bodajże. Mhm. Tam kiedyś w szkle kontaktowym coś tam prezentował i tak dalej. I była taka akcja, że kiedy umierał papież lata temu, prima aprilis,
no,
to posadzili go, wiesz, żeby odbierał telefony od słuchaczy na wizji. I widać było, że go wyciąg, wiesz, dzwonią do niego i mówią, Grzesiek, kurwa, papież jeszcze nie umarł. Ktoś musi siedzieć i odbierać telefony. I go wyrwali na wizję. Nie dali mu żadnego makijażu, więc było widać, że wiesz, jest taki zmęczony, spocony, już tam nie chce za bardzo siedzieć. Ci ludzie dzwonią, wiesz, mówią, jaka wielka tragedia. Widać po jego twarzy, że on w głowie ma tylko, ja bym chciał już iść do domu. Niech to się wreszcie skończy.
Nie widziałem tego, ale wygooglałem sobie go i widzę jego twarz teraz. Wygląda na zmęczonego na praktycznie każdym zdjęciu. Ten człowiek się urodził zmęczony.
taki stary młody.
Niektórzy mają takie twarze, które są permanentnie w jakimś uczuciu. Na przykład mam taką sąsiadkę na dole, która przychodzi często do nas, czasem jak hałasujemy, czasem jak coś ma problem z czymś. I ona zawsze ma taką twarz, jakby chciała mi wpierdolić. Bo ja wiesz, ja słyszę pukanie do drzwi, więc na palcach idę zobaczyć przez wizjer, kto przyszedł. Bo jak jacyś, wiesz, Jehowi, czy młodzi ludzie uśmiechnięci, to, czyli Jehowi, to nie będę otwierał. Jeśli widzę, że to ono, to zawsze otwieram, no bo nie chcę robić wsi, nie? I zawsze ma taką mordę, jakby chciała mi wpierdolić, a czasami na przykład potrzebuje czegoś ode mnie.
Na przykład, hej Konrad, zostawiłam coś u ciebie, muszę to odebrać. Nie, co? Wpierdol.
Dzisiaj na przykład przyszła i zapytała, czy taki samochód na niemieckich rejestracjach pod domem, to czy to jest ktoś od nas, czy ktoś do nas przyjechał. Ja mówię, no nie, no nikt do nas nie przyjechał. To on, a ona mówi, no tak, no to pewnie kradziony.
Myślałam, a nie, to dobrze, to do mnie.
Hitler przyjechał. Powiedz mi o studencie.
O studencie? Bo gadali, znaczy, chodzi o oceny studentów. Gadaliśmy w zeszłym podcaście z Maćkiem.
Tak.
O studentach, którzy przynoszą właśnie takie prace zrobione na odpierd. No. Wiesz, takie przyniesione 2 lata po terminie, nie? I mówi, no tutaj zrobiłem, wiedziałem, że jak nie przyniosę nic, to dostanę 0, to wiesz.
Dlatego siadłem wczoraj w nocy i naskrobałem
się. No, dlatego siadłem godzinę przedtem i zrobiłem na kolanie. I
Mój tak program mówi Hello World.
I przypomniał mi się taki komentarz do tego, do kawałem komentarz, jak siedzi koleś w kinie. No. Miałem jeszcze niedawno takiego studenta, który właśnie przychodzi na zajęcia i pokazuje mi program, ja się, wiesz, go pytam po prostu, no i co, działa ten program? On go, wiesz, odpalił oczywiście w tle, nie? Mhm. I pokazuje mi to, ja mówię, no i co, działa ten program? Wiesz, zapytać się w ogóle, czy on wie, co się dzieje, nie? A on, no chyba działa, ale błąd jakiś jest, nie? No jest, duży, nieduży. Wiesz, no błąd, który byś się spodziewał, no to jest, że taki, wiesz, 10 do minus 15, może coś takiego, nie?
Co to znaczy? W sensie szansa,
no,
czy co?
Dokładność liczbowa, z jakim podaje jest wynik.
Aha, dobra, czyli, no.
Jeżeli ci powiem, że wynik miał być 15, a komputer ci zwrócił 15,000001, tak?
No.
To jesteś w stanie zaakceptować, nie?
No dobra, no, skoro tak mówisz.
No, a mu błąd wyszedł jakoś taki strasznie duży, nie? I tak pytam się, duży ten błąd, nieduży błąd? On, wiesz, widać, że tak nie ogarnia. I tak mi się przypomniał ten kawał, nie? Że siedzi koleś w kinie i tak, wiesz, nagle czuję czuję taki straszny smród, nie? I coś strasznie śmierdzi. I taki właśnie śmierdzi jakąś taką kupą, nie? Więc pochyla się do kolesia z przodu i mówi, przepraszam, czy pan się zesrał? Się odwraca i mówi, tak, a o co chodzi? Kurwa, takie podejście właśnie mi się ze studentami kojarzy.
To brzmiało jak, ten student mi brzmiał bardziej jakby, wiesz, jakby ktoś inny napisał ten program, może, wiesz, może jest,
nie,
może
nie,
on tylko prezenterem.
Jeszcze to w miarę ogarniał, nie? Po prostu...
Zrobił zły program.
Nie wiem, no, chodzi mi o to, że, wiesz, że ta sama idea, nie, że pan się zesrał, ta, o co chodzi?
Ale czy możesz zaakceptować program, który podaje złe wyniki? Bo to tak jakbyś kazał mu zrobić robota, który stoi, a on ma robota, który leży.
No to nie, no to generalnie za jakieś, wiesz, jeżeli mu się nie uda do końca zrobić, no to ma punkty za inne rzeczy, nie? Bo to nie jest cel jakby tego.
Tak, albo może się bronić, że on stoi na innej płaszczyźnie trochę.
Jest idealnym Polakiem. Ten robot jest Polakiem.
Stary, a propos idealnego Polaka, zaraz wróćmy do studentów jeszcze, ale a propos idealnego Polaka, widziałem dzisiaj w autobusie idealnego polskiego tatę.
Idealny polski tata?
Tak. Wszedł perfekcyjny polski tata. Wszedł do autobusu koleś i trzyma takie naręcze rzeczy. I to jest kilka takich puszek piwa, a w drugiej ręce trzymał czekoladowego zająca. Bo są święta, więc kupił piwo i zająca dla swojego syna. Było tak perfekcyjne. Słuchaj, a...
Ja w sobie wyobrażam, jak ten koleś powiedział, dobra Hela, idę do sklepu, nie? Idę do Tesco kupić tam, wiesz, czekoladę dla dziecka.
Kup coś na święta.
Kup coś na święta i on poszedł kupić i stoi w kolejce, nie? I wykłada na taśmę rzeczy i wykłada ten 4-pak piwa, zająca, i babka mówi, że razem tam 23 zł, nie? On, nie czekaj, no piwo załóżmy 4 zł, tak? 16, no coś takiego, nie?
No.
I ona, babka mówi, że razem to będzie kosztować tam 20 zł, nie? 21. A on tak przegląda portfel, mówi, no mam tylko 20. To niech pani odłoży tego zająca.
Pani da tego mniejszego zająca.
Niech pani odłoży tego zająca.
A co to za zając? Milka? To niech pani da tego terrawita.
Tak, niech pani da tego ten. To co to, prawdziwa czekolada? Nie.
Nie, i tak tego nie będzie jadł. Bo się zęby psują, nie mamy dla dentysty.
No i jeszcze Marlboro, poproszę.
Słuchaj, a jak masz takiego studenta, który jest dosyć chujowy i widzisz, że on tak za bardzo, no on za bardzo, wiesz, poszedł na studia, bo mu kazali, rodzina oczekiwała, że pójdzie, ale generalnie to go nie pasjonuje i za bardzo, wiesz, nie radzi sobie. I jest taki trochę, wiesz, marnuje miejsce. Czy możesz takim studentom dawać kondomy i mówić, że nie powinni się rozmnażać według ciebie?
To jest taki, szczególny, nie? Bo komuś jak zrobi coś chujowego, to powiesz po prostu, przepraszam, zrobił pan coś chujowego. Mhm. Ale jak ktoś ewidentnie się wykazał,
tak,
to być może właśnie taki kondom powinien być. Ja myślę, że w swoim pokoju, wiesz, gdzie prowadzę konsultacje, powinienem przed drzwiami postawić taką miskę po prostu. Jak będą wychodzić, to mówię, aha, proszę, niech wychodząc, niech pan sobie weźmie.
Niech pan sobie weźmie.
Niech pan sobie weźmie z miski.
No tak, ale to jest właściwe, no bo ty mu nie życzysz źle. Ty chcesz, żeby on był szczęśliwy, żeby on, wiesz, znalazł kogoś, żeby miał przyjemność w życiu, ale...
Ale nie życzę też źle ludzkości.
Nie życzę źle ludzkości, chciałbyś, żeby ta pula genetyczna została zatrzymana.
Nie, ale w ogóle śmieszny motyw jest taki, że jeszcze lepiej, no bo kondomy to jest taka, wiesz, chwilowa wersja, nie?
Mhm.
Zresztą, wiesz, to są studenci Hollywoody, nie? Więc tam...
Bardzo przystojna, nie, ale... grupa ludzi.
Przystojna, tak jak studentki Hollywoody.
Znaczy, wiesz, ja znam z Hollywoody kilka osób, a na każdym roku jest chyba 1000, także, wiesz, ja znam bardzo mały procent.
No, ale lepiej wyobraź sobie, zamiast kondomów, jakby robić im na przykład taki, byłby, wiesz,
wasektomię?
Gabinet lekarza przy wyjściu. Mówi, niech wychodząc wstąpi pan do lekarza na wasektomię.
Tak, hasło wasektomię.
Ej, ale to jest w ogóle świetna ocena.
Możesz dostać...
Celujący, bardzo dobry, dostateczny, wasektomia.
Tak, takie wielkie V. Co dostałeś? V. Przypomina Harry'ego Pottera, bo tam dostawali takie oceny, które były opisowe i najniższą była chyba T jak troll.
T jak troll.
I byłoby V jak wasektomia. Ty, miałem taką rozkminę w ogóle związaną, bo ja mam ostatnio ze zwierzętami dużo rozkmin, bo ja mieszkam ze zwierzęciem.
I to rozumiem.
Ja, wiesz, jeżeli pracuję z domu i to zwierzę cały czas tu jest, to ono się cały czas pałęta między nogami. Albo na stole.
I know that feel, bro.
I tak rozkminiałem, jeśli masz psa, bo kota, jebać kota, kot nie tak nie reaguje na to, jak go wołasz. Ale czy
moje
możesz...
Reakcje.
No bo ty miałeś dziwne koty, słuchaj. Czy możesz nazwać psa pytaniem?
Bo, to by było zajebiste.
No bo mówisz na przykład Azor na psa,
pytaniem,
nie?
Na przykład, czy jesteś psem, czy na przykład... Być albo nie być. I nie, tak wołać?
Nie, bo to, nie, to byłoby za długie, to nie byłoby praktyczne, ale zamiast Azor, nazywasz go Azor, albo kto, albo srasz. I na przykład, i kiedy wołasz takiego psa, to musisz powiedzieć srasz do nogi.
Musisz intonować cały ten...
Musisz mieć słowo z intonacją dodatkowo, no. Musisz
to
mieć
mi
intonować
przypomina
pytanie.
Trochę, że w Afryce są takie, które się zaczynają wykrzyknikiem.
Żeby głośno je mówić?
Nie, to jest takie...
Co? Słucham.
Czekaj,
czyli na przykład można nazywać się Mowgli?
Tak.
Mowgli? To jest jak w sketchu Monty Pythonów. Gdzie koleś powiedział, jak pan się nazywa? I on zabębnił w stół i rzucił klucze. I policjant pytał, co to było? To moje imię. Nazywam się, zabębnił w stół i rzucił klucze. I ten mówi, przepraszam, a jak to się pisze? Tak jak się słyszy. To coś w tym stylu. Mowgli. Naprawdę tak jest. Zajebista
jest
sprawa.
Jest taki... O, masz. mam ten język. Gdzie to jest? Studencie? Nie, o pytaniu, dobra. Wrzucę. Język się, jest język, się nazywa Kung.
Kung?
Tak.
Kung. No nie, no spoko, nie mam problemu z tym. W ogóle podoba mi się to, że niektóre języki mają swoją taką melodyjność. Na przykład, kiedy słuchasz rozmowy dwóch Polaków i przestaniesz słuchać ich rozmowy, to zaczynasz słyszeć, że oni nie używają za dużo intonacji, nie robią za dużo przerw, mówią taką ciągłym strumieniem słów, prawda?
Wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa werbalna sraczka.
Tak, słuchaj. Ja to zauważyłem, kiedy była u mnie ostatnia koleżanka ze Szwecji, Elvis. I ona mi zwróciła uwagę właśnie, że polski brzmi jak taki szum pełen sznisznij, który się ciągnie cały czas. A jak posłuchasz dwóch Szwedów, którzy rozmawiają, i nie mówię tutaj o radiu czy telewizji w Szwecji, tylko chodzi mi o takich dwóch Szwedów, którzy stoją na ulicy i rozmawiają, to ich język jest bardzo, bardzo mocno polega na intonacji. Oni cały czas, wiesz, jeżdżą góra-dół, mówią i ciągną te wyrazy gdzieś po kątach w ogóle, wiesz, machają tymi wyrazami na wszystkie strony. Jest to fajna sprawa, ciekawa, że intonacja jest taka ważna przy wymowie języka. Nie,
no, jest dużo takich przypadków, mi się wydaje, że... Pewnie. Tylko pytanie jest, czy inna intonacja mogłaby zmienić ten język.
Czy będzie zmienić znaczenie?
Tak. No bo ja mogę powiedzieć inną intonację u nas, ale w większości wypadków to nie zmieni, nie? Intonujesz, powiedzmy, pytania i tak dalej.
Wiesz co, no jeśli mam zaryzykować stwierdzenie po tym, co słyszałem, no to wydaje mi się, że tak, że jakbyś powiedział to bez tej intonacji, to byłby problem, żeby cię zrozumieli, bo... Nie wymawiałbyś słów poprawnie.
Ciekawe.
No, ale tego nie testowałem. Trzeba by zapytać kogoś, kto zna dobrze szwedzki. Fiński z kolei brzmi jak śpiew. Jak ludzie gadają po fińsku, to jest tak, jakby śpiewali ze szaleństwo.
What?
Znaczy, no nie śpiewają melodyjnie, ale język jest... język jest taki śpiewny bardzo. Ma takie słowa są, które brzmią jak melodia prawie. Jest super.
Powiedziałeś tak. No słuchaj, ten fiński to jest taki język, jak ludzie mówią, to brzmi jakby śpiewali. Nie ładnie śpiewali, ale śpiewali.
Ładnie śpiewają. Bardzo ładnie śpiewają.
Śpiewali szczególnie ładnie, ale śpiewają. Dobra.
Bardzo spoko.
Powiedz mi o kiblu, o swoim kiblu.
To mnie uderzyło ostatnio, bo nie wiem, gdzie zabrniemy z tym tematem. Możliwe, że jeśli zaczniemy gadać zbyt toaletowo, to należy przewinąć kawałek do przodu. Ale zauważyłem, że mam kibel w mieszkaniu, który się napełnia zajebiście szybko. Kojarzysz tą taką butlę, w której jest woda, nie?
No.
To ten kibel, kiedy spuścisz wodę i umyjesz ręce, to kiedy suszysz ręce w ręczniku, to on już jest napełniony. To jest, no, nie wiem, 15 sekund może? To jest pojebane. No. Ja pamiętam, że jak mieszkałem w Szczecinie, miałem kibel, w którym jak spuściłeś wodę, umyłeś ręce i wróciłeś do łóżka na przykład w nocy, to jeszcze słyszałeś szum przez chwilę, jak on jeszcze tam pracował. Mhm. To jest posrane i zastanawiam się, czy są różne modele kibli z różnymi prędkościami napełniania na przykład, czy...
Nie, no stary, ty mieszkasz w Szczecinie, mieszkałeś w domku jednorodzinnym.
Tak.
Gdzie nie masz ciśnienia w rurach już na pierwszym piętrze.
Dlaczego nie?
No nie dziwno, stary, no.
Jest to domek gorszego boga?
No jest to domek gorszego boga. Nie, no generalnie masz ciśnienie jakieś, nie?
No.
W rurach. Kibel się może i ustawiasz to, jak szybko woda ma lecieć. Jeśli nie masz ciśnienia w rurach, to będzie bardzo wolno się napełniało.
No,
wiesz, jak kibel działa, nie?
No tak, to znaczy, no, woda leci z rury i kibel ma, i ona wpada do środka i kibel ma taki pływak, który zatyka tą rurę.
No i ten pływak zatyka generalnie, więc im szybciej nalepisz tą wodę, tym szybciej ją zatka, więc tylko no to tak. Zależy od tego.
Czyli musiałem mieć małe rury po prostu, ale wiesz, w zlewie było ciśnienie, normalnie woda leciała.
No nie wiem, być może, wiesz, nie było to, było to ustawione, więc nie. Podejrzewam, że to może nie zależeć do końca od kibla.
Nie brałem kapanie.
Ale fajnie by było mieć taki kibel, który, wiesz, ma... dwa zbiorniki. Także jak spuścisz jeden, to on od razu napełnia się drugi.
Ma taki magazynek z takim, jak rewolwer.
Jest na rewolwer, że możesz jednocześnie po sobie spuścić, nie wiem, 6 razy.
Tak, no to byłaby zajebista sprawa. Chociaż akurat u mnie mówisz, albo, że to nie jest potrzebne.
Albo robisz rosyjską ruletkę.
Jezu, jest pusty.
Obracasz kiblem i spuszczasz.
Ja tak rozkminiałem, bo nie wiem dokładnie, czy w Polsce było to do tego stopnia, co w Ameryce, ale kiedy nie było jeszcze internetu, to ludzie wciąż chcieli wiedzieć ciekawostki na temat rzeczy, swoich hobby i rzeczy, które lubili, więc było mnóstwo, mnóstwo czasopism, mogły znaleźć czasopismo absolutnie o wszystkim. I zastanawiam się, czy było czasopismo dla geeków toaletowych, ludzi, których pasjonowały różne rodzaje muszli, różne rodzaje dodatków do kibla.
Ja myślę, że to nie to ich pasjonowało.
Fascynowało strasznie.
Jeśli chodzi o to geeków toaletowych, myślę, że akurat toalety to było najmniejsze, co ich pasjonowało.
Okay. Zostawię ten temat w ogóle już. O serialach. Jedna rozkmina miałem związana z serialem.
Wytłumacz mi to.
Wiesz, jak to jest, jak z kimś mieszkasz, to generalnie niektóre seriale oglądasz razem, ale niektóre nie dasz rady, bo jedna osoba wkręci się bardziej i będzie oglądała do przodu, nie? I w ten sposób na przykład ja się rozjechałem z Moniką z Sons of Anarchy i ja nie oglądam Sons of Anarchy. To jest serial dla kobiet i fanów motorów, ponieważ są tam motory i brodaci kolesie. Także Monika ogląda dla brodatych kolesi, a moi kumple oglądają na przykład dla motorów. Ja nie lubię ani jednego, ani drugiego, więc nie oglądam. Ale słuchaj...
Ej, ma dobre oceny bardzo.
Bardzo. I słuchaj, Monika jest w 6. sezonie. Ja czasami...
Ale jest to fajne, czy nie?
Wydaje mi się, no wiesz, moi znajomi bardzo polecają. Ale chodzi mi o to, że ja zobaczyłem fragment 6. sezonu. I to, co się dzieje w tych odcinkach, to jest kompletnie pojebana sprawa. Tam, wiesz, trup ściele się na prawo i lewo, kobiety w ciąży zostają uderzone pięścią w brzuch i ronią na prawo i lewo.
Ej, tu gra laska ze Świata według Bandych.
Możliwe.
Katie Sagal, to jest ta żona Bandiego, Peggy chyba. I ona gra tutaj drugą rolę, z tego co widzę.
Ona pewnie gra tą matkę zajebistą, którą Monika uwielbia.
Gemma się nazywa w serialu.
Możliwe, ja nie znam imion, ale zauważyłem takie coś, że są seriale, których jeśli... Bo serial działa tak, że on stawia ci jakieś, wiesz, wychodzi z rzeczywistości, stawia jakieś tam swoje reguły, a w miarę jak się rozwija, to rozwija się według tych swoich reguł w jakimś tam swoim, wiesz, równoległym wszechświecie, tak jakby.
Znaczy, no nie... tak, ale to jest...
I słuchaj, i właśnie...
W sensie słaby serial, masz rację, będzie się rozwijał w swoim świecie, a dobry serial będzie już napisany i nie będzie się rozwijał, po prostu będziesz widział historię.
No tak, ale ta historia może też... Chodzi mi o to... Czekaj, mi to wytłumaczyć, że masz... masz swoją tak jakby rzeczywistość tego serialu, która w miarę jak fabuła postępuje naprzód, staje się trochę, wiesz...
Coraz bardziej odmienna od...
Od rzeczywistości. Pojawiają się rzeczy, które są totalnie posrane i jeśli oglądasz je, wiesz, nie od początku, nie jesteś wciągnięty od początku, nie jesteś tak jakby w realiach tego serialu, tylko przychodzisz z szarej rzeczywistości i patrzysz, co tam się dzieje, to nie możesz w ogóle zrozumieć, jak to jest możliwe, że to się dzieje. Tutaj, że...
Ale takie totalnie, że niektóre nie możesz uwierzyć, nie? Bo jasne, że jest pewna fabuła, nie wiesz, że na przykład, nie wiem, Jacek spał z Moniką, no. I wiesz, i tego nie wiesz w tym serialu, więc ktoś ci powie, no ale oni w tamtym byli kochankami, ty mówisz, aha, już wszystko jasne, nie?
No.
Ale to jest taki background, a tu chodzi o to, że cała rzeczywistość się zmienia w tym, mówisz,
wszystko.
Tak?
Ale wyobraź sobie na przykład, że True Blood, nie oglądasz True Blood od początku, tylko oglądasz fragment 4. albo 5. sezonu, którego
ja... widziałem tylko jeden odcinek.
A, nie widzisz. Bo True Blood też jest serialem, który w pewnym momencie rozwija tą swoją rzeczywistość do takiego stopnia, że wszędzie masz, każda postać praktycznie jest wampirem, półwampirem, wilkołakiem, wróżką albo jeszcze innym rodzajem wiedźmy. I
to jest taki
clusterfuck.
To jest clusterfuck związany z naturalnymi rzeczami, że zaczynasz wprowadzać rzeczy, które są naturalne i... zaczynasz, wiesz, od wampirów i mówisz, no bycie wampirem jest wyjątkowe, nie wszyscy są wampirami, czy coś takiego. I wiesz, w ogóle magia jest rzadka w naszym świecie i tak dalej. Ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że nikt nie chce oglądać wampirów, którzy, wiesz, tak. Historii o ludziach, nie? Więc po prostu musisz wrzucać coraz więcej, coraz bardziej podnosić stawkę i w końcu okazuje się, że tych ludzi, że wiesz, od paru odcinków w ogóle nie było człowieka, nie? Na przykład.
Tak, no bo w sumie, wiesz, no w pewnym momencie serial robisz już dla ludzi, którzy go lubią, a nie dla ludzi, którzy go nie lubią. Także wsadzasz rzeczy, które będą podchodziły ludziom, którzy lubią. Tak jak my na przykład mówimy prawdopodobnie coraz więcej o kutasach i tak dalej, ponieważ tego oczekuje nasza widownia, myślę.
Tak, tak to jest. Jak zaczynaliśmy podcast, w ogóle nie było nic o kutasach, ale...
Nic, zero kutasów. Ale w pewnym momencie padło słowo kutas, 40 milionów wyświetleń i wiedzieliśmy, że to jest dobry kierunek.
Tak to działa. Także ten, podaż i popyt.
Ostatni mój szok z tego tygodnia, stary, o którym muszę ci powiedzieć. Usłyszałem, słuchając podcastu, usłyszałem słowo truck nuts. Koleś powiedział, że jechał samochodem i zobaczył przed sobą ciężarówkę, i mówiąc ciężarówkę, mam na myśli pick-upa takiego, która miała gigantyczny truck nuts wielkości piłek do koszykówki.
Truck nuts.
Ja wygooglowałem sobie truck nuts. Jeśli wy jesteście przy komputerze, ja jeszcze nie powiedziałem, co to jest. Jeśli słuchacie przy komputerze, zatrzymajcie mój głos teraz, sprawdźcie, co to jest.
Jak jedziecie ciężarówką, to ich nie ma, chcecie jeść coś. To sobie orzechy rozkładacie obok.
Chciałbyś, żeby tak było. Truck nuts to jest taka nakładka, zawieszka na hak ciężarówki w kształcie jąder takich wielkich. Możesz mieć jaja na haku ciężarówki.
Ale najlepsze jest to, że są ludzie, którzy prezentują swoje samochody i siedzą
i siedzą na tym haku, tak?
Na bagażniku otwartym.
I najlepiej, jak są jeszcze, wiesz, jak masz jeszcze vanity plate, taką tablicę rejestracyjną, która ma napis jakiś, na przykład coming.
Z drugiej strony ja widzę teraz opakowanie na iPhone'a, które ma jaja.
Nie, ale powiedz mi, czy wyobrażasz sobie coś bardziej amerykańskiego niż taką ciężarówkę, która na tylnej szybie ma flagę amerykańską, na boku ma wysprajowanego orła, ma nalepkę na zderzaku, która mówi Bóg, honor, ojczyzna i ma jaja na haku.
Nie mówi Bóg, honor, ojczyzna, tylko mówi, wiesz, God save the queen, nie wiem.
In God we trust.
In God we trust. O.
Ciekaw jestem, czy... Kurwa, straszne. Ale fajnie, bo jak gadasz z kimś przez ten telefon i ktoś coś mówi nudnego i się nudzisz, to możesz tak pogryzać te jaja.
Albo
mi drydać.
Ale małe są te jaja.
No, ale no wiesz, no, żebyś nie... Masz w kieszeni miejsce tylko na kilka
jaj. Nie, no ja rozumiem, jak chcesz mieć większe jaja, to wiesz, idziesz do ciężarówki po prostu.
Ty, jak kojarzysz, jak są takie rybki? Chrześcijańska rybka jest na niektórych samochodach.
Tak.
Jest też darwinowska rybka, to jest taka z nóżkami.
Tak. Jest też latający potwór spaghetti.
Jakby tak zrobić takie bojówki ateistyczne, które chodzą i dorysowują nóżki rybkom.
No, ja najbardziej brechtałem z tego, jak ktoś wrzucił taki filmik.
Z informatykami?
Wandali nerdów. No, co podbiegają do pick-upa takiego i 4x4 i piszą równa się 16 i odbiegają.
Tyle rozkmin na ten tydzień, stary.
A, tu tyle rozkmin. Słuchaj, chcę ci powiedzieć o grze, która raczej się już nie sprzeda.
No tak. Dlaczego się nie sprzeda? Która? Jaka gra?
Ta gra to jest Battlefield 4.
Tak. Ja słyszałem, że to jest gra, która jest bardzo dziurawa, bardzo dużo bugów, pewnie dlatego się nie sprzeda, tak?
Nie. To jest gra chyba ostatnio bardzo popularna nawet, ale co ciekawe, ktoś wystawił ją na Allegro i napisał...
Czy dlatego, że śmierdzi?
Nie, napisał, syn otrzymał w prezencie, jednak nie korzysta z takich gier, dlatego zdecydował się sprzedać i w zestawie 3 płytki i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wrzuca foty.
Tak, i są wszystkie potwierdzi, są na fotach płytki.
Są wszystkie płyty. No i nie tylko, jest też instrukcja.
Jest instrukcja, tak. Widać ją bardzo dobrze.
Na pierwszej stronie instrukcji jest bardzo ładnie i dobrze widoczny CDK do tej gry.
No.
Którym można aktywować.
Ale to widzisz, bo to jest dobre, bo możesz sprawdzić, czy nie był aktywowany wcześniej w ten sposób.
No, wpisując go u siebie.
Wpisujesz go?
A, faktycznie nie był aktywowany, kupię.
Kupię, wtedy mówisz no. Kupię. No, no, ja myślę, że to jest bardzo w
porządku.
Ale jeśli
był już aktywowany?
Bo nie kupujesz kota w worku w ten sposób. No, jeśli był aktywowany, to nie kupujesz.
No, to najwyraźniej był aktywowany, bo nikt nie kupił.
No, faktycznie. Albo może nikt nie był zainteresowany, bo gra jest dziurawa. Znaleźli w niej ostatnio bardzo zajebisty błąd.
Jaki?
Jest coś takiego, że jeżeli jesteś w Battlefieldzie i jesteś martwy, to przez chwilę...
Ludzie się kłócają nad tobą bardzo
tak,
często.
Ale nie, bo jeśli zginiesz w grze, to można cię wskrzesić defibrylatorem. Jest taki przedmiot, który nazywa się defibrylator.
Ja dawno nie grałem w gry, ja po prostu, wiesz, ostatnie gry takie multiplayer, FPS-y, jakie grałem, to był chyba Quake 3, gdzie się biegało i po prostu strzelało.
Słuchaj, ale jest zajebista sprawa, bo kiedy zginiesz, to można cię wskrzesić defibrylatorem. Co znaczy, że gra tak jakby zapamiętuje, że nie można cię skrzywdzić, bo jesteś martwy, nie? Także nie dostajesz obrażeń, kiedy leżysz i czekasz na wskrzeszenie. Mhm. Tylko, że to zostało zrealizowane w taki sposób, że twoja postać i cały tak jakby teren wokół niej jest niezniszczalny. Także jeśli staniesz za osobą, która jest świeżo martwa, to nie można w ciebie strzelić. Można strzelić w ciebie z czołgu i nie trafia cię.
A, czyli jest taka tarcza ochronna.
Tak, pojawia się tarcza ochronna, która jest niewidzialna w kodzie gry po prostu, która sprawia, że to miejsce jest tak jakby, ono jest jak tarcza właśnie, odbija wszystkie kule.
To brzmi strasznie dziwnie.
No to jest exploit, który ktoś znalazł w tej grze.
Piękne, piękne. To znaczy, ale widzisz, teraz jest szans, teraz jest idea taka. Jeżeli na przykład zaczynamy grę i ja chcę zaatakować przeciwnika, to nie będę biegł, wiesz, i strzelał do niego, tylko odwrócę się do ciebie, strzelę ci w głowę, mhm. wezmę twoje ciało jako tarczę i po prostu będę biegł.
Pomyśl sobie jakąś...
A w drugą rękę flagę i z powrotem.
Akcja słotu, stają przy drzwiach, liczą raz, dwa, trzy, jedna osoba wykopuje drzwi, druga strzela jej w głowę i wrzucają go do środka i stają wszyscy za nim i strzelają zza niego. Nie, nie mogą strzelać zza niego, bo nie przestrzelą tego tarczy.
Ale mogą, wiesz, oglądnąć.
Mogą patrzeć na siebie wszyscy.
Nie wiedziałem, że coś takiego jest.
No jest i takich błędów jest bardzo dużo. Jest generalnie dosyć spory hejt na tą grę, bo była mocno zapowiedziana, był duży marketing, ludzie czekali. Trójka była bardzo dobra, jest bardzo szanowaną grą. Grałem w nią chwilę, ale nie wciągnąłem się za bardzo.
Czekaj, mam jeszcze jednego newsa, ale nie, chcę zobaczyć datę, czy on nie jest z 1 kwietnia, tak się nauczyłem.
Ten, co chcesz powiedzieć teraz?
Tak. Bo generalnie ostatnio gdzieś kliknąłem na linka, który mówił, że Firefly będzie, wiesz, odnowiony.
Nie, to jest z 1 kwietnia.
No i było z 1 kwietnia.
Tak.
A tutaj chciałem ci powiedzieć o fanie, który wydał książki o grze o tron.
Nie.
Które są... Jest to sama seria powieści wypełnionych spoilerami.
O nie, naprawdę?
No.
I spoilują serial?
Tak.
O nie, to za
chuj. Ponoć bardzo, bardzo dokładnie.
Ja o tym słyszałem, ja słyszałem, że on w ogóle napisał do przodu. To jest najgorsze, że nawet tych sezonów, których jeszcze nie ma, już teraz nie ma sensu oglądać, jeśli czytałeś.
No.
Jak on się nazywa?
Nie, nie.
Martin?
Martin.
Martun?
Martin.
Martin.
On jest chyba Francuzem.
Jest gruby na pewno.
Jest na pewno gruby i ma taką brodę, nie?
Tak. On ostatnio... nie wiem, czy wiesz, co się wydarzyło w ostatnim odcinku.
Nie wiem, nie opowiadaj mi.
Bo krąży...
Nie opowiadaj mi, nie opowiadaj mi książek, bo jeszcze nie oglądałem.
Nie, myślę, że to... Czekaj. Na samym dole tego artykułu jest napisane tak, ten tekst jest nie tylko żartem, ale też plagiatem. Dokładnie rzecz biorąc, lekko zmodyfikowanym przykładem newsa opublikowanego na stronach Underground Magazine.
Ci biedni łajdacy nigdy nie dowiedzą się, jak gorącą laską naprawdę jest Daenerys, polegając tylko i wyłącznie na słownym opisie.
Jest to spoko sprawa.
Jestem niezwykle zasmucony faktem, że są ludzie, którzy czytają te tak zwane książki, nie zdając sobie nawet sprawy, iż plagiatują one praktycznie wszystko to, co możemy oglądać na ekranie.
Zepsuła mi wszystko. Pojawiły się postaci, o których wcześniej nie słyszałem i mocno wykraczające poza główną oś fabularną. Z drugiej strony nie było tyle nagości, co w serialu.
Piękne.
Najpiękniejsza jest wyobraźnia. Wyobraź sobie, ja miałem kiedyś naprawdę gorącą książkę, gdzie było cycki napisane na każdej stronie 1000 razy.
To była, książka była w ogniu. Była naprawdę gorąca.
Ja dochodziłem w połowie pierwszej strony, nie byłem w stanie przeczytać tej książki do końca. Możliwe, że dalej było więcej niż cycki.
Możliwe, że dalej były smoki.
Ej, mam tutaj serię zabawek. Artykuł z John Monstera podesłał nam Maciek. Artykuł nazywa się Zabawki, które zniszczą psychikę twojego dziecka, ale tytuł jest dosyć mylący, dlatego że jak dla mnie te zabawki niszczą moją psychikę.
Mam to otwierać, bo mówiłeś coś, żeby nie otwierać.
Znaczy, będziesz... może mogę ci poopowiadać, bo są fajne po prostu.
Dawaj.
Pierwsza pozycja. Titanic Bot. Jest to Transformers, który zamienia się w Titanica. to są podróby generalnie. Kolejną zabawką jest podróba Robocopa, jest generalnie wygląda jak retard i nazywa się Robert Cop 2. I to... wiesz co mówi? Mówi I'll be back.
Ale Robert Cop to nie był, to, nie był, to ksywa Sienickiego przecież.
Słuchaj, masz też zestaw czterech takich naprawdę niedorozwiniętych żółwi, takich tragicznych, że ledwo się cokolwiek w nich rusza. Nazywają się Las Fantasticas Tortugas.
Tortugas,
wielki napis po prawej stronie.
Tortugas, piękne.
Masz takiego bardzo, bardzo gejowskiego w kolorach Transformersa. Nazywa się Knight Rider Becomes Robert.
Robert Cop.
Parę takich, które nie są zbyt fajne, ale jest też Franz Tromers Dark of the Moon. Dalej plecak, na którym jest tak. Na samej górze napisane Harry Potter.
Ten plecak widziałem.
Pod spodem jest Sonic z napisem Obama. Jako bonus Sonic ma medal z napisem 10.
Z tyłu są jeszcze róże jakieś. Tak.
O, Spider-Man. I to prawdopodobnie wszyscy widzieli Superman, podróba Supermana z napisem Special Man. Podejrzewam, że wózek musisz dokupić osobno.
A może on nie jest special na wózku, tylko wiesz, jest po prostu wyjątkowy.
Może jest wyjątkowy w jakiś sposób. Ja nie będę już opowiadał reszty, te, które wymieniłem, chyba są najfajniejsze, a część z nich jest bardzo wizualna, możecie zobaczyć idąc przez linka. Na stronę na Joe Monsterze. Ale jest to dobry zbiór. I wiesz, co jest dobre też, że bo wszyscy wiemy, że dzieciom nie należą się za bardzo zabawki, bo dzieci psują zabawki. Jak będę miał dzieci, to wiesz, ja będę miał zabawki, te, ja będę się nimi bawił i będę je sobie układał i tak będę się nimi bawił, a dzieciak...
Dlatego dzieci nie powinny mieć dzieci.
Dziecku będę kupował takie zabawki jak te. Nie będzie mi szkoda, jak będzie psuł.
Takie słabe.
O tym jest Lego Movie, tak naprawdę. O ojcu, który nie chce pozwalać dziecku bawić się swoimi zestawami Lego.
Kurwa, słusznie? Righteous?
Musisz zobaczyć, jeśli nie wiedziałeś Lego Movie, to naprawdę polecam.
No, ale szukałem ostatnio i nie mogłem znaleźć biletu do kina jeszcze.
Nie ma go na DVD jeszcze, także...
Dlatego nie mam biletów do kina jeszcze.
No w kinie go nie grają, nie ma go na DVD, generalnie nie da się go zobaczyć obecnie, co jest wielką szkodą. Wielką szkodą. I polecam gorąco. Naprawdę nie bawiłem się tak dobrze od dawna. Wytrzesz łzy banknotami.
Słuchaj. Jest to artykuł o...
Czytałem go.
Z New Yorkera. No. Z tej, wiesz...
Ważne, że trzymają rękę na pulsie.
Serii produkujących ubrań.
Trzymają ręce na pulsie, bo ja słyszałem, że te gry komputerowe to jest bardzo popularna sprawa ostatnio.
Te gry komputerowe, to mam wrażenie, że będą niedługo bardziej popularne niż telewizja wśród młodych ludzi.
One są na te komputery, te specjalne komputery PC.
PC to jest ten, jak ktoś sika i ktoś widzi.
Ale ta gra jest akurat na platformę mobilną. Koleś zrobił, Rami Ismail, który postanowił zamiast bombować samoloty zająć się programowaniem.
Zrobił grę, która się nazywa Ridiculous Fishing, w której łowi się śmieszne ryby, z tego co rozumiem.
Tak, on dalej tłumaczy, że w tej grze się łowi się ryby poprzez strzelanie z karabinów maszynowych. Czyli jest to faktycznie, jest to absurdalne, jest to bardzo ridiculous.
Ridiculous. Ridonculous wręcz.
Był taki czar w Harry Potterze. Ridiculous. Używało się go, żeby rozśmieszyć tego, Bogarta.
Bogarta.
Humphreya Bogarta. Jeśli spotkałeś detektywa, mogłeś rozśmieszyć go w ten sposób.
Detektywa Humphrey Bogart. I on wtedy mówił, wiesz, Casablanca.
Mówił, złamałeś moją kamienną twarz. Oto $100. Dobra, mów mi o tym kolesiu.
Słuchaj, koleś zrobił grę, zarobił na niej kupę kasy. Tak. Miliony według tego.
Zaskoczył się. 100 tysięcy w trakcie pierwszego miesiąca, czy pierwszego tygodnia? Zgubiłem. Pierwszego miesiąca.
Czekaj, bo ja też mi to
też... I wygrał nagrodę Design Award na konferencji Apple w 2013 roku.
Mm-hmm. I generalnie wygrał, no duży sukces, nie, odniósł.
Milion dolarów przez pierwsze 6 miesięcy.
Mm-hmm. I dodatkowo, no cóż, robił go ze swoim kolegą, tak, Ismail i Willem, bodajże się nazywali oni. I zaczęli robić gry razem w college'u i zrobili te Ridiculous Fishing i pracowali, wiesz, jak to twórcy, nie? Pracowali na pożyczonym czasie, wiesz, po godzinach, jadąc zupki chińskie i tak dalej. Mhm. Właśnie. No i jedyny problem był taki, że Ismail i Willem nie byli przygotowani na swój sukces. Prawdopodobnie chcieli, żeby ich gra się nie sprzedała. Tak. Bo w momencie, kiedy odnieśli ten sukces, okazało się, że czują się fatalnie.
Dlaczego? Dlaczego czują się fatalnie, Mateusz?
On porównywał to do swojej mamy, że jego mama pracuje bardzo ciężko, bardzo mocno, żeby zapewnić mu podstawowe, wiesz, oporządzenie. I on zarobił w ciągu, wiesz, tygodnia czy miesiąca więcej niż ona przez cały rok.
On nawet tutaj mówi, że chyba pierwszego dnia w ogóle zarobił więcej niż ona przez rok. Czy to nie jest straszne według ciebie, że kobieta haruje i chodzi i pracuje w rządzie, a głupi chłopak, który spędził 18 lat życia w szkołach i noce na nauce programowania i lekką ręką, kompletnie się obijając, jedząc tylko zupki chińskie i zapierdalając po nocach.
On nawet się nie żywił dobrze. Nawet wie, jak mógł stworzyć coś dobrego, skoro się nie żywił dobrze.
Dokładnie. Jak śmie zasłużyć na ten sukces?
Najśmieszniejsze jest to, że on sam w ogóle ma straszną winę z tego powodu.
Jak to debilne jest to podejście? Jak bardzo debilne?
Znaczy to jest z jednego powodu ciekawe, bo się jak się nad tym zastanowisz, to do tego powoli zbierza świat. Że trzeba myśleć, wiesz, o... No myśląc o grach, myślisz o globalnym odbiorcu, nie?
Tak. Ale wiesz, no, nie od dzisiaj żyjemy w świecie, w którym informacja i wiedza cenione są bardziej niż praca fizyczna, prawda?
Ale to nie tylko, znaczy to nie tylko informacja i wiedza. To on tak, wiesz, on mówi to o grach, no to ja jeszcze jestem w stanie gry zrozumieć, bo on zrobił jakieś dobro, tak, i na tym zapracował. Ale żyjemy w świecie, gdzie przecież są aktorzy, no, którzy, wiesz, i komediowcy, którzy zarabiają kupę kasy, sportowców, wiesz, sportowcy, dobra, oni tam pracują i tak dalej, zarabiają kupę kasy za robienie, wiesz, za ćwiczenie, ciężkie, dobra, ale masz aktorów, którzy też ciężko, ale za swoją pracę zarabiają nieproporcjonalnie więcej pieniędzy.
Tak, ale tutaj nie mówimy o aktorze, mówimy o kolesiu, który, wiesz, to nie jest tak, że on się obudził któregoś dnia i odkrył w sobie talent do programowania gier i po jednej nocy zarobił te milion dolarów. O to mi właśnie chodzi, że on poświęcił swoje życie nauce tego, co robi i kiedy się nauczył, zrobił zajebistą grę i został wynagrodzony. Zajebista sprawa. I wkurza mnie jego reakcja po prostu.
No, wiesz, generalnie... Czego, to jest takie zajebiste pytanie, które lubię zadawać ludziom, to jest, czego się spodziewałeś?
Jego byś zapytał.
No, mi się go zapytał, stary, czego się spodziewałeś?
Nie wiem, myślałem, że sprzedam ze 3, że moja mama kupi, a mama nawet nie kupiła.
Moja mama nawet nie kupiła, bo nie miała pieniędzy. No.
Moja mama nie wie, jak obsługiwać ten telefon.
Moja mama nie miała czasu grać, bo musiała pracować.
Moja mama tego wieczora przyszła do mnie do pokoju z telefonem i się ucieszyłem, że ściągnęła i zagrała tą grę, bo dedykowałem jej tą grę, a ona powiedziała: ja nie umiem tego telefonu obsłużyć, czy możesz mi zrobić skrót, żebym mogła zadzwonić do twojego taty i do ciebie i ja będę z tego używała. Nie, tylko babcie tak robią. Rodzice ogarniają najczęściej elektronikę. Czasem trzeba im pokazać, jak działa, ale generalnie myślę, że wiesz, nie jest źle, jest spoko. Mam wujka w Szwecji, który bardzo prężnie na Facebooku działa ostatnio.
Ja jestem mega ciekawy, jaka technologia będzie, kiedy my nie będziemy ogarniać.
To miał ten, Douglas Adams powiedział, że rzeczy, które... Czekaj, jak to było? Nie, teraz będę parafrazował, bo nie przypomnę sobie dokładnego cytatu. On powiedział, że rzeczy, które... Technologia, którą masz do 15 roku życia... To jest coś, z czym się wychowałeś, co jest dla ciebie normalne. Technologia do twojego 35 roku życia jest dla ciebie czymś, z czym będziesz na bieżąco i w czym będziesz się realizował i w czym będziesz mógł zarobić i pracować, a technologia, która zostanie wynaleziona po 35 roku życia, będzie dla ciebie niezrozumiała i będziesz uważał, że jest debilna. Jak to znajdę, to ci wyślę. To jest mniej więcej sens tego, co powiedział.
No, ale nie możesz powiedzieć, że jest debilna technologia. No,
ale możesz jej nie rozumieć i mówić, że to bez sensu i że po co i za twoich czasów było lepiej.
Kiedy wiesz, taki odcinek XKCD zajebisty ostatnio czytałem, jak koleś, wiesz, mówi, a co wy robiliście, jak byliśmy młodzi? No wiesz, jak my byliśmy młodzi, to byliśmy tak bardzo znudzeni, jak się nudziliśmy, byliśmy tak bardzo znudzeni, że musieliśmy oglądać telewizję, daytime TV. A jeszcze nie mieliśmy nawet gier, żeby pograć. Mówi, ja też się nudzę, wtedy włączam sobie pasjansę. Mówi, jasne, że będziecie znudzeni, ale nigdy nie tak jak my.
Był jeszcze jeden komiks, gdzie koleś mówił, co robiliście, jak ja byłem młody, to my wychodziliśmy na zewnątrz, na słońce, na spacery, uprawialiśmy sporty, spotykaliśmy się. To było straszne.
Oj, jestem tak ciekawy tego. Jestem tak ciekawy przyszłości generalnie.
No to dobrze, może po 35 roku życia ciągle będzie jakaś technologia, która ci się spodoba.
Jestem strasznie ciekawy. Generalnie Facebook upada powoli, nie? Jest przechodzi. Generalnie każda technologia ma rozpisany swój, wiesz, cykl życia. Ma, wiesz, początek, kiedy zaczyna się i kiedy upada, bo jest wyparta przed nowo. I wie, kiedy jest szczyt, nie? I kiedy zaczyna upadać.
Tak.
Można to jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to przypomnijcie sobie gadu-gadu.
No.
Ile ludzi instalowało, ile ludzi korzystało i ile ludzi teraz korzysta.
No niestety.
Kiedyś wszystko załatwiało się przez gadu-gadu i to był bardzo długi okres czasu, biorąc pod uwagę nasze krótkie życie, Konrad?
Tak. A teraz
Teraz jest Facebook i Facebook powoli chyli się ku upadkowi.
No, dlatego inwestują w różne inne rzeczy.
Ludzie już nie tylko nie zakładają nowych kont, nie, ale też powoli odchodzą z Face'a, bo już nie chcą się w to angażować, nie? Jestem ciekaw, co wyprze to? Co zastąpi?
Wiesz co, ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. A wiesz, gdybym miał pojęcie, prawdopodobnie byłbym bogaty za 10 lat, ale...
No nie no, ale wiesz, w sensie w jaką stronę to pójdzie, nie? Czy, bo tak naprawdę Facebook, czym Facebook przebił gadu-gadu? No ciągle to był jakiś komunikator, nie?
No tak, ale dawał ci tą wielką platformę socjalną, na której mogłeś znaleźć informacje o swoich znajomych, dzielić się informacjami i promować samego siebie wśród swoich znajomych.
Czyli tak Stockfest jakby, taki.
Trochę tak, ale no i nie wydaje mi się, żebyśmy się wycofali z tego, jeśli już to pójdzie to głębiej. Ja nie za bardzo widzę to, żeby Facebook odszedł, jak na razie.
Czyli co, myślisz, że będzie DNA Book? Gdzie będziesz mógł wejść przez ludzi w DNA i powiedzieć, wiesz, zobaczyć możliwe ich historie, nie wiem.
Kurde, cholera to wie. Możliwe, że będzie to szło w stronę bardziej specjalistycznych rzeczy. Nie wiem, czy widziałeś taką stronę Goodreads albo Fitocracy. Są dwie strony, które są bardzo podobne.
Fitocracy to jest gamifikacja bardziej, ale...
Tak, ale to są bardzo podobne rzeczy do Facebooka, bo działa to podobnie. Masz tam swoją stronę, możesz pisać posty, możesz logować swój progres treningowy, a Goodreads to jest strona, na której oznaczasz książki, które czytałeś, książki, które chcesz przeczytać, wystawiasz recenzję i na przykład możesz zobaczyć, które książki dobrze ocenili twoi znajomi na przykład ostatnio.
Ja mam też nadzieję taką, albo trochę takie przeczucie, że to może pójść w drugą stronę, trochę w stronę retro, to znaczy, że ludzie bardzo w pewnym momencie się odbiją i wrócą do, wiesz, podzieli się po prostu to na ludzi, którzy mają wszystko w dupie i na takich hiperprywatnych, którzy, wiesz, będą się starali w ogóle wyjść z tego. Ja, i im więcej, i taki anonimowy Bóg byłby najlepszy może.
Ale ludzie mają parcie na szkło.
No, do pewnego roku życia, nie?
No, pewnie tak.
Jestem
pewnie
prawie tak przekonany, że wszyscy ludzie, którzy mają teraz lat 15, powiedzmy, czy 16, jak będą mieli lat 25, będą żałować tego, co wrzucali na Facebooka i to, że to jest w internecie.
może masz rację. Ja generalnie, wiesz, mi to wszystko jest trochę jedno, bo ja robię oryginalny content, który rzucam do sieci, mam to na swoich stronach, a Facebooka używam do promocji tak naprawdę i kontaktu z ludźmi, więc...
Nie, rozumiem cię.
Jeżeli Facebook padnie, przyjdzie coś innego, będę korzystał z czego innego, na bieżąco, nie?
No, na pewno. Nie, no na pewno, ale jestem ciekaw, wiesz, jestem strasznie ciekawy, w jaką stronę to pójdzie.
No. Jeżeli Facebook upadnie w tym tygodniu lub następnym tygodniu, to pamiętajcie, że ibpodcastblogspot.com prawdopodobnie dalej będzie funkcjonował. Możecie nas znaleźć tam, będziemy nagrywać dalej.
Będziemy nagrywać dalej, będziemy undergroundowi.
Tak, jeżeli Facebook upadnie, prawdopodobnie nagramy specjalny odcinek, żeby się tego brechtać. Będziemy mówić o penisach.
Penisach.
Ale się zrobiło poważnie. Powiem ci o penisie coś, dobra?
Opowiedz mi o penisie.
Jest... Ktoś podesłał mi na Twitterze, możliwe, że Maciek, możliwe, że ktoś inny, linka do prawdopodobnie artykułu z Faktu. Artykułu o norweskim wędkarzu, który złowił rybę, która połknęła solidny wibrator. I na zdjęciu jest ten wibrator i jest to faktycznie, to jest taki wibrator, który jest, wiesz...
Solidny.
Ma taki jakby dildo, które wchodzi w jedną dziurę i ma też takiego pakowego, który ma trykać tą drugą dziurę. Jeśli ktoś ma dwie dziury, zakładając, tak, prawda? Bo nie wiem, nie będę tutaj, wiesz...
Chyba, że ktoś bardzo mocno się potrafi schylać.
Tak. I artykuł, najlepszy jest tytuł tego artykułu. Artykuł to Dildorsz. Jest też treść.
To jest mistrz.
No.
Chciałbym mieć taką pracę.
Wymyślanie takich artykułów? Możesz napisać do Huffington Post.
Wymyślać artykuły.
Do Faktu. Właśnie wymyślać artykuły czy tytuły artykułów, bo ja nie wiem, ile z tych artykułów jest prawdziwe.
Jezus Maria.
Terry Pratchett napisał taką książkę The Truth, prawda, w której istniała praktycznie gazeta, która wymyślała informacje, bo nikt tego nie sprawdzał nigdy.
No.
Ja powiem ci jeszcze, że ten wędkarz, który tu znalazł, nie jestem w stanie... On chyba nazywa się Björn Fjurlund i ma 64 lata. Powiedział, że jeśli właściciel, który zgubił ten wibrator w morzu, się zgłosi, to on ten wibrator odda, ale nie zamierza jeść tej ryby. Ponieważ jest dla niego skażona.
Dlaczegoż?
Mówi, że się brzydzi.
Ja się zastanawiam, czy to... Ale ktoś to musiał upchać to w rybę i wyrzucić ją tak, nie? Czy ona połknęła to? Bo myślała, że...
Trudno mi powiedzieć, czy ryba może zjeść coś tak wielkiego?
Ja na miejscu tego wędkarza bym, wziął te dildo, przymocował do haczyka i zarzucił. Skoro jedna ryba się załapała, to czemu nie?
O fuck, może to jest rewolucja, stary.
Rewolucja w przynętach.
Może ryby są, mają fiksację oralną.
Bait and switch.
Mają fiksację oralną, łykają wielkie przedmioty faliczne. Ja nie wiem, no jest to
masturbator. Masturbator.
Jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest wędkarzem, to proszę o sprawdzenie tego.
Sprawdźcie.
Zaprosimy was do odcinka, zrobimy wywiad.
Tak. Jedyne, co musicie zrobić, to kupić dildo i spróbować zawędkować na dildo.
Tak. Do roboty. Zostając w świecie absurdu, słodkie spojrzenie władzy. Mężczyzna w Montanie w trakcie próby aresztowania polizał oko policjanta.
Ale tak... z uczuciem?
Polizał. Prawdopodobnie tak. Tak sobie wyobrażam.
Ja sobie wyobrażam, że jesteś zaaresztowany. On powiedział, hej, ty, oficerze, nie wiem, Polański.
Patrz. Musisz to coś pokazać.
Dopisano... A policjant? Pąs.
Do listy oskarżeń dołączył atak na funkcjonariusza i atak płynem ustrojowym.
Atak płynem ustrojowym.
No bo go polizał. Ja zastanawiam się tylko, wiesz, bo czy on polizał go w oko, w powiekę, czy udało mu się wetknąć, wiesz, wcisnąć się tak jakby pod powiekę na chwilę?
Tak szybko go zaatakował.
Bo ja zastanawiam się, czy to się da zrobić w ogóle, jeśli nie masz bullet time'a jakiegoś?
Nie, no nie dasz rady dotknąć komuś gałki ocznej, nie? Powieki automatyczne są.
Ale jak to w ogóle zrobić, żeby polizać kogoś po oku? Bo to nie jest proste, bo ty masz twarz w kształcie jakimś, ta osoba ma twarz w kształcie jakimś.
Musisz ale wetchnąć... kurwa, ten koleś to jest prawie ninja w takim razie.
Musi mieć kurwa długi język.
Albo być ninją, tak się zakradł.
No.
Że wiesz, zakradł się cicho, oni nie wiedzieli i on w tym momencie polizał go w oko.
Tak. Bo wiesz, bo jakby...
Ja myślę, że on nie będzie długo siedział w więzieniu. Jego koledzy ninja go odbiją.
Jakby on był niewprawny, to by zajebał z baśki po prostu temu policjantowi, ale nie. On musiał szybko się wsunąć pod tego policjanta. Teraz wyobraź sobie taką... Wsuwasz się błyskawicznie i masz jeszcze jedną turę, zanim policjant będzie miał swoją turę, więc liżesz go po oku. Całą turę liżesz. Poświęcasz całą turę na lizanie go po tym oku. I policjant wtedy dopiero odskakuje.
Darmową akcję.
Darmową akcję, atak z zaskoczenia. Co robisz? Liżę jego oko. Musisz wrzucić kurwa nie wiem co na kostce. Musisz wrzucić jedynkę na 20, żeby zrobić polizanie oka. To jest bardzo precyzyjna.
Musisz wrzucić jedynkę na 2 dwudziestkach, mi się wydaje.
No. Może trzeba ćwiczyć takie rzeczy.
Ja myślę, a jest ciekawe, jak wygląda jego plac treningowy. Wiesz, ma takie porozstawiane manekiny. I się zakrada i liże je w oko z nienacka. No. No jest ja mi się to... wydaje, że to jest ukoronowanie w ogóle.
Ukoronowanie ataków u policjantów. Tak. To jest najlepsza rzecz, jaką słyszałem.
Nie, no mi się wydaje, że najlepsza rzecz była o kolesiu, który podczas masturbacji pobił 5 funkcjonariuszy.
Fakt, tak, i nie przestał się masturbować. To też było tak. Proponuję zrobić Inside Baseball Hall of Fame.
Jestem ciekaw, czy doszedł w ogóle.
Tak, i wiesz, co powiedział? Powiedział, wypstrykałem się na obu frontach. Jak w przepięknym filmie Shoot'em Up. Roboty, co uczą się walczyć.
Stop eyeballing me, boy.
Or you're gonna get licked.
You're gonna get licked.
You're gonna get licked, man. Roboty, co uczą się walczyć. O co chodzi tutaj?
Słuchaj.
O nie, ja wiem, co to jest.
Co to jest?
Bzdura.
Bzdura?
To jest stara rzecz, która została już zdebunkowana.
Tak? Ja chciałem ci powiedzieć o pierwszej rzeczy w ogóle.
O, bo to może mówię o drugiej.
Pierwsza rzecz, chciałem ci powiedzieć o tym, że ludzie robią teraz. I zrobił koleś genetyczny algorytm, który by zrobił prostą grę, w której roboty były kulkami i mogły strzelać.
Ty kiedyś zrobiłeś coś na genetycznym algorytmie?
Ja robiłem...
Pamiętam, że było coś takiego. Rozkminiłeś...
Szeregowanie procesów. Ale genetyczne algorytmy to jest wykorzystanie czegoś po prostu do tego. Wiesz, do rozwiązania jakiegoś problemu, nie? Mhm.
Więc... Zajebiste są te kulki, które napierdalają laserami na wszystkie strony.
No właśnie o tym mówię, że te kulki zrobili roboty i praktycznie nie nauczyli ich niczego. W sensie te kulki, nie? Kręcone. Co tu widzisz? Koleś zrobił takie środowisko małe do symulacji, gdzie robot, czyli ten gracz, może skręcać, poruszać się do przodu lub jak się nie rusza, to jego celownik się zawęża i wtedy może dokładniej strzelać. Mhm. I to jest wszystko. I zapuściła go genetyczny na tym, żeby na obu, żeby w ten sposób je rankingował. Mhm. I uczyły się walczyć. I w trakcie te roboty uczyły się świetnych rzeczy. Nie było pokazane, jak one stopniowo uczą się, wiesz, w różne strony idą, nie? Niektóre losowo strzelały, niektóre robiły coś tam i w końcu zaczęły, wiesz, w którymś pokoleniu one zaczęły uciekać, w którymś zaczęły strzelać do siebie, w którymś kolejnie zaczęli unikać.
Tak, i zaczęły się uczyć tego też, że jak stoją w miejscu, to zawężają celownik, nie?
No, dokładnie.
Ale w ogóle to, co mi się najbardziej podoba, jak oglądam to teraz, to, że każdy z tych robotów ma zupełnie inną technikę i to widać, że ta technika ewoluuje, ale zupełnie inaczej się poruszają. Jeden używa takich szybkiego kręcenia dookoła, chyba żeby znaleźć przeciwnika, a drugi robi takie bardziej dłuższe ruchy, żeby unikać lepiej.
Na tym polega idea tego genetycznego, nie? Że to są różne populacje. Mhm. I je krzyżujesz i w sposób, w jaki krzyżujesz tych parametrów jest parę, więc krzyżujesz na przykład, wiesz, jakiś sposób unikania z jakimś dobrze sprawdzonym sposobem strzelania, nie? Mhm. I mówisz, czy to się sprawdzi, jeśli się nie sprawdzi, to coś innego z kolei, nie? I to idzie dalej, więc te cechy się mieszają po kolei i faktycznie jest widać, że na przykład jeden robot będzie się ruszał szybciej, nie? I powiązane, te szybkie poruszanie powiązane z jakimś tam rodzajem strzelania może nie zadziałać na przykład.
Ale dlaczego uczą je walczyć? Dlaczego
tutaj?
Dlaczego nie uczą ich kochać?
Nie, bo to by była bardzo dziwna gra.
Ale wyobraź to sobie, bo
gdzie
ja
by
widzę,
kochały. Wyobraź sobie, że te roboty się strzelają do siebie całusami.
Kamszotami.
Puszczają sobie całusy.
Strzelanie kamszoty.
Kamszot.
To by warto, bo mamy dwa rodzaje przyszłości przed sobą, Mateusz. W jednym z nich są twoje roboty, które zabijają ludzi, a w drugim z nich są roboty, które kochają się wzajemnie.
No. I to mogą współgrać. Będą roboty, które zabijają ludzi i będą roboty, które kochają inne roboty za to, że zabijają ludzi.
No to w tym momencie masz ludzi, to praktycznie nie ma, nic nie zmieniło.
Nie, bo nie ma robotów, które zabijają inne roboty, tylko roboty, które zabijają ludzi.
Aha, okej. No dobra. No to faktycznie.
Na wszelki wypadek, gdyby żyły. A ty słyszałeś o tym drugim tym? Bo tak. Ja to wrzuciłem jako taki luźniejsza sprawa, ale...
Tak, to jest artykuł, który jest niestety dosyć stary. On jest w mojej urodziny w zeszłym roku, 7 lutego 2013.
Chodziło o to, że koleś puścił, zrobił serwer Quake 3 Arena i postawił go, zostawił go z botami. Boty walczyły same ze sobą i one działają w ten sposób, że się uczą im dłużej są. I ponoć ten mecz trwał 3-4 lata. Mhm, i one tak. W trakcie tego uczyły się i kiedy on zapomniał o tym serwerze i wszedł po tym czasie, zobaczył, że te roboty stoją i nie strzelają do siebie już.
Tak.
Po prostu stoją,
doszły do pokoju, doszły do miłości. Jest, słuchaj, bardzo dobry artykuł, którego dokładnie teraz nie znajdę, bo po prostu muszę go poszukać. Kolesia Polaka, który napisał rozkminę na ten temat i wytłumaczył, dlaczego tak się stało i że to nie jest tak, że one nauczyły się pokoju, tylko z punktu widzenia plików, z punktu widzenia kodu i tego, jak gra rozumie i czyta pliki sztucznej inteligencji, że one doszły po prostu do momentu, gdzie gra nie była w stanie już ich ogarnąć. I
a to ciekawe,
one się nie ruszały.
Bo ja wymyśliłem inne rozwiązanie tego.
Jakie?
Że idea jest taka, że co możesz w trakcie walki, to co możesz dostać, no to możesz umrzeć, możesz strzelić w kogoś i strzelić w kogoś, dostać punkt.
Tak.
Tak? I możesz zginąć, tracąc punkt, powiedzmy. I teraz, jeżeli jak to powiedzieć? Jeżeli ewaluacja tych robotów polegała w ten sposób, że za każdą rozpatrywali kill death ratio, nie? Czyli ile razy ktoś zginął, ile razy ktoś zabił kogoś i tak dalej. I rozpatrywali taką prostą statystykę, żeby rankingować je i pokazać, kto się lepiej, jak się będą uczyć. To mogły dojść do czegoś takiego, że jeżeli na przykład taką statystyką była różnica pomiędzy śmierciami a ile razy ktoś został zabity. Doszło do tego, że w końcu one... I jeszcze jest takie coś, że jeżeli umierasz, to tracisz punkt, jeżeli sam siebie zabijesz.
Tak, tak, jeśli popełnisz samobójstwo.
Więc być może roboty rozkminiły, że w momencie, kiedy grają ze sobą cały czas, to suma, kiedy będą się starać, jest suma tego wszystkiego jest mniejsza od zera. No bo losowo, gdyby, wiesz, walczyły i nie popełniały samobójstw, no to suma tego dla wszystkich robotów, suma tych statystyk byłaby zero, tak, zawsze, nie? Bo tyle samo by umarli i tyle samo by wskrzesili się. A w momencie, kiedy grają i biegają, mogą też się zabić, popełnić samobójstwo. Co powoduje, że najlepszą wyjściem byłoby nie bieganie w ogóle, żeby zminimalizować tę sytuację.
No to to by było właśnie rozwiązanie, gdyby faktycznie to zadziałało. Ale właśnie mówię, że czytałem artykuł, gdzie facet rozbijał to na części pierwsze z punktu widzenia kodu Quake'a i doszedł do wniosku, że to przestało działać po prostu dlatego, że przestało działać, że gra nie ogarnęła już. Ale to jeśli to znajdę, to zalinkuję, jeśli tego nie znajdę, to możecie tego poszukać. Nie wiem, Mateusz, nie wiem.
Nie wiem, ja też nie wiem. Chciałem wrzucić to, bo wydawało mi się, to jest ciekawa rozkmina.
Jest ciekawa, no. Ja wciąż myślę, że trzeba uczyć roboty kochać.
Matylda do nas pisze.
Matylda podrzuciła nam coś, co zatytułowała Szczyt odrzucenia. Jest to artykuł z serwisu India Today. I ja będę musiał powiedzieć to z indyjskim akcentem. Jest artykuł o mężczyźnie, o Chińczyku, który próbował rzucić się na pożarcie tygrysom i został odrzucony.
No bo co będzie miał, co będzie jadł? Żółte mięso.
Jest jakiś taki żółty, może jest nieświeży.
Może jest nieświeży.
No 27 lat ten człowiek. Na zdjęciu jest uśmiechnięty i szarpany przez tygrysa, ale...
To on się z nim chciał bawić.
Powiedział, że go został podrapany i pociągany po podłodze przez tygrysy, ale nie miał ochoty go jeść.
Tak naprawdę to jest wielki kot. To nie jest tak, że jak mu dasz jedzenie, to on zje je od razu.
No, czasami nie chce. Właśnie, bo jeśli one były karmione na przykład niedawno, to nie będą chciały wpierdalać więcej. One wiedzą, że dostaną kolejną porcję niedługo. Z drugiej strony koty wpierdalają
przez
wszystko, co dostaną.
Przez 20 minut machał i chciał być zjedzony.
Stwierdziły, zazwyczaj dostajemy jedzenie, które nie walczy. Pewnie dostaniemy takie jedzenie znowu. Po co jeść to, które ucieka?
Dokładnie tak.
Są koty lenie.
Są lenie. To są prawdziwe koty.
Ciekawe, czy jakby go pogryzły i by się zatruły na przykład fragmentem jego ciała, ponieważ był chory, to czy mogliby go pozwać do sądu? Za skrzywdzenie rzadkich tygrysów.
No mogłoby tak być.
Wciąż mogą go prawdopodobnie pozwać o coś.
No, za to, że zrobił, wiesz, tygrysy doznały wielkiego szoku psychicznego.
Tak, PTSD.
PTSD?
Post-traumatic stress disorder.
Stress disorder.
The things I've seen, man. The things I've seen. Musieli mu niestety powystrzelać tygrysy tymi strzałkami obezwładniającymi, zanim go uratowali. Mogli, nie wiem, dlaczego nie mogli go po prostu poprosić, żeby wyszedł.
Może on nie chciał. Panie, jak gdyby zostawili tygrysa, ale strzelili w niego. Jakby strzelili w niego, żeby go uspokoić i wynieść.
Spokojnie, prędzej czy później mnie zjedzą. Dajcie mi jeszcze chwilę.
O, panie. Słuchaj, umrzeć ze strachu.
Co to znaczy?
Umrzeć ze strachu. Chciałem ci opowiedzieć o badaniach, które przeczytałem niedawno. Mhm. Badania są strasznie fajne.
Zalinkowałeś w ogóle cały artykuł tutaj.
Tak, tak, bo ostatnio go czytałem, psychologiczny, bardzo mi się spodobał. Idea jest taka. Artykuł opisuje coś takiego jak dread risk, czyli jest ryzyko, które ty nie chcesz podjąć, nie dlatego, że ono jest, wiesz, że ono ma duże prawdopodobieństwo, że cię zabije, mhm. tylko ty się go bardziej boisz. Przykładem jest na przykład,
Ale boisz się go dlaczego? Nie dlatego, że może się coś stać?
Tak, tylko... ale jest to mniej prawdopodobne. Zaraz ci powiem, o co mi chodzi.
Dobra.
Idea jest taka. Jakbyś miał ocenić, co jest bardziej niebezpieczne. Nie wiem, zginięcie w samolocie, tak? Czy wiesz, w wypadku samochodowym?
Tak, no to statystycznie w samochodowym zginąć jest dużo łatwiej.
Ale dużo, jakby masz do wyboru, no to powiesz, że bardziej boisz się wypadku w samolocie.
Tak, ponieważ dłużej spadasz i potem giniesz w straszliwym ognistym inferno.
No a z drugiej strony nie masz kontroli nad to, no bo nad samochodem masz kontrolę.
Tak.
A jeszcze z jednej strony jest coś takiego, że ciągle słyszysz teraz o wypadkach lotniczych, tak, że się zdarzają, tutaj jest...
Samoloty się gubią na prawo i lewo.
No, samoloty się gubią, samoloty, wiesz, wlatują w budynki, samoloty się rozbijają o brzozy.
Był samolot, który dotknął mojego dziecka kiedyś.
No właśnie.
I dziecko miało pokazać, gdzie go dotknął, ale pokazali mu figurkę samolotu i nie za bardzo wiedział jak pokazać.
Skrzydłem.
Dotknął mnie w toalecie tutaj.
O, słuchaj. No. Idea jest taka, że stwierdzili, że bardzo i postawili taką tezę, że bardzo możliwe, że przez fakt, że na skutek 9-11, tak, czyli tych... ataków terrorystycznych 11 września.
Mm-hmm. Never forget, ludzie, Mateusz.
Ludzie przestaną latać.
Mateusz, nie zapomniałeś przypadkiem.
Nie zapomniałem.
Nie zapominam, pamiętaj, nigdy nie zapomniałem.
Never forget. Ja zawsze pamiętam, jak mówią, jak policjant stoi i mówi: "We will never forget 9-11. I myślisz sobie: "Mam nadzieję, to jest wasz numer telefonu." Słuchaj, idea jest taka. I teraz przez to, że ludzie, na skutek tych wypadków, zaczęli się bać latać samolotami.
Bardziej niż samochodami? Cały czas bali się bardziej niż samochodami.
No generalnie tak, ale zaczęli się jeszcze bardziej. To oznacza, że na skutek tego ludzie przestali latać. No i jak nie możesz latać, na przykład nie możesz polecieć do domu, a przemieścić się musisz, to co zrobisz?
Jedziesz samochodem albo z pociągiem.
Jedziesz samochodem i uczestniczysz. Albo jedziesz pociągiem. Nie? Ale najczęściej jedziesz samochodem. I to powoduje, że jest więcej wypadków. I oszacowali, że badając dane statystyczne z lat poprzednich, z lat 96 do 2000, oszacowali, ile ludzi brało udział w katastrofach samochodowych, znaczy w katastrofach samochodowych, wypadkach samochodowych, ile zginęło. No. I porównali to z rokiem 2001, zaraz po wypadku, nie? Tym. I okazało się, że w roku 2001, właśnie po tej katastrofie, bardzo dużo ludzi, o wiele więcej osób zginęło. Oszacowali tą liczbę na 350 osób, które dodatkowych, które zginęło poprzez to w ciągu
tych 3 miesięcy. Terroryzm zagarnął 350 dodatkowych dusz.
Dokładnie, w ten sposób, że ludzie przestali latać.
God damn it.
Tak, to jest tak ciekawe w ogóle, że wiesz, że możesz policzyć, że faktycznie ludzie przestali, zmotywowało ich to do tego, żeby obawiać się bardziej wypadków, wiesz, lotniczych, mhm. i nie rozważyli tego, że podejmują właśnie to ryzyko, to znaczy biorą coś, co jest bardziej ryzykowne,
bo boją się irracjonalnie,
ale mniej, no. mniej prawdopodobne. To są takie ryzyka związane właśnie z niską prawdopodobieństwem, ale bardzo mocnym konsekwencją, nie? Jak właśnie ten wypadek samochodowy.
Jest bardziej ten, bo wypadek samolotowy jest bardziej spektakularny.
Tak, i ta właśnie ta spektakularność przekłada się na to, że ludzie wolą wziąć coś, co jest bardziej prawdopodobne, ale w sposób bardziej prawdopodobny.
Tak, ale wiesz, jeszcze w wypadkach samochodowych masz ten mały motyw, że jeśli będziesz wypadek samochodowy, to nie zawsze zginiesz w tym wypadku, a jeśli będzie wypadek samolotu, to generalnie ten, spadasz z wysokości 40 milionów kilometrów.
No tak, ale z drugiej strony, no nie, albo wlatujesz od razu, wiesz, w budynek. W słońce. Wlatujesz w słońce.
Ja się boję latać samolotami, bo boję się, że wlecie w słońce. Nie, to jest w chuj już tych rzeczy na niebie. Ja nie rozumiem, dlaczego. To jest jak labirynt przecież.
Dokładnie.
Pomiędzy gwiazdami napierdalasz.
Jakbyś się zderzył z księżycem. No.
Napierdalasz pomiędzy... Księżyc jest strasznie daleko, ale są gwiazdy jeszcze. Pomiędzy gwiazdami musisz lecieć przecież.
Ja bym chciał, wiesz, polecieć na księżyc, żeby przywieźć trochę sera. No. Ciągle chciałbym, żeby... Ciekawe, czy sprzedają gdzieś taki, wiesz, zajebiście pasiony ser.
No ponoć ten astronauta z Korei przywiózł Kim Jong-unowi. 4 godziny leciał na Księżyc. Pamiętasz tą informację? Była tak. W jednym z pierwszych odcinków.
Na słońce!
Na słońce? Jezus Maria, przepraszam. A to wtedy ser topiony.
No tak, bo słońce jest bliżej.
Ty, a
zahaczył o księżyc wracając.
Pamiętasz, jak kiedyś opowiadałeś o tych botach w Quake'u i swojej teorii?
Wiesz, że ostatnio oglądałem ten? Oglądałem Clerksów?
Clerksów animowanych?
Tak. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to jest taki serial Clerks, czyli sprzedawcy. Bazujący na 2 filmach, które były. W filmach, jak się nazywa ten koleś?
Z Kevina Smitha.
Kevina Smitha, dokładnie. Więc zrobili taki krótki serial animowany, który miał 6 odcinków bodajże. I kojarzysz, jak jest coś takiego, że w serialach robi się czasem odcinek, w którym się przypomina poprzednie.
Tak, kiedy kończy się budżet na sezon.
Tak, i oni siadają i mówią na przykład, pamiętajcie, jak kiedyś tam ktoś zrobił coś tam. I wszyscy mówią, ach tak, i leci, wiesz, powtórka tego. To w tym serialu zrobili to samo w 2 odcinku.
W 2 odcinku. Mateusz, muszę ci coś powiedzieć szybko.
Tak.
Założyłem ciemne okulary właśnie.
Myślałem, że podcast się nie nagrywa.
Nie, chciałbyś. Założyłem ciemne okulary, myślałem, że powinieneś wiedzieć. Zrobię sobie zdjęcie, żeby to udowodnić.
Ja od razu słyszę, że brzmisz trochę bardziej jak chuj.
I sound douchier and I also look cool. Ciach, zdjęcie. Słuchaj, pamiętasz, jak mówiłeś kiedyś o tych robotach w Quake'u? Skoro one stwierdziły, że niezależnie co będą robić, to będą ginąć i to nie jest fajne dla nich, więc nie zamierzają walczyć, to praktycznie nauczyły się strachu.
Ej, to fajne, fakt, że co mówisz.
Nauczyły się bać.
No, jeżeli... to wiesz, przypisywanie emocji czemuś, co tych emocji nie posiada, i wyjaśnienie poprzez emocje czegoś, to jest bardzo śmieszne.
Nie, czy jest to śmieszne, a może jest to piękne? Myślałeś nie, o tym?
Nie, bo nie możesz tłumaczyć emocji czegoś tylko dlatego, że ci łatwiej jest zrozumieć to jako emocji, wiesz, jako strach.
Dlaczego bronisz się, Mateusz, przed tym? Przyjmij bronię to.
Się, bo nie chcę, żeby... Nie uważam, że roboty mogą czuć strach. Nie chcę żyć w takim świecie.
Ja bym bardzo chciał, żebyś, jak w momencie, jak będziesz budował swoją armię robotów, bardzo chciałbym, żebyś poświęcił trochę czasu na budowaniu strachu w te roboty, bo inaczej ja ze swoją armią rewolucjonistów będę miał trudność.
Nie, one będą rozumieć strach. Będą rozumieć strach w ludziach.
Nie, czekaj, to bez sensu. Będzie mi trudniej.
Będą rozumieć strach, będą rozumieć, że ludzie się boją. I będą to wykorzystywać.
Czy mogę przypomnieć ci o bardzo ważnej zasadzie Lorda Zła? że musisz zostawić furtkę do pokonania samego siebie bohatera.
Myślałem, że ten, że musisz mieć kota i go głaskać.
Musisz mieć zawsze tunel na ucieczkę.
Ucieczkę, przed robotami.
Zaraz dostaniesz moje zdjęcie w ciemnych okularach swoją drogą.
To jest to, czego potrzebuję dzisiaj.
Kutasy rapu. To będzie ładnie przechodziło w piłkę w trybuny, ponieważ od Anon podesłało nam również artykuł o kutasie w rapie. Ale ten kutas to jest kutas, który niestety musimy pożegnać. To jest kutas, z którym się żegnamy, to jest kutas, z którym będziemy tęsknić. Jest taka legendarna grupa raperska, nazywa się Wu-Tang Clan. I o ile się nie mylę, ma około 500 000 członków, także... członków. Już teraz niecałe 500 000.
Teraz ma akurat, wiesz, 499 999.
Członków, dokładnie. Kurwa, masz to zdjęcie zajebiste. Jeden z tych członków, byłych członków Wu-Tang Clanu, postanowił popełnić samobójstwo. Odciął sobie penisa, po czym zeskoczył z drugiego piętra, z balkonu z drugiego piętra w swojego apartamentu w Hollywood. I oczywiście nic mu się nie stało, ponieważ drugie piętro to nie jest duża wysokość. Odratowali go, ale nie udało im się przyczepić jego penisa. Tym samym sprawiając, że nie musimy jechać do Ameryki, żeby wręczyć mu kondoma.
Nie rozumiem tego.
Czego?
Dlaczego?
Nie musimy jechać? Ponieważ
dlaczego
nie może się rozmnażać już. Ponieważ może, wiesz, może chcesz coś poczuć zanim, coś ekstremalnego zanim się zabijesz. Może stwierdziłeś, że życie było chujowe, uważasz, że było porażką i zanim umrzesz chcesz poczuć coś ekstremalnego. Odetniesz sobie penisa. To była jedyna rzecz, którą kochałeś. To była jedyna kobieta, którą kochałeś.
Nie rozumiem.
Powiedzieli jego...
No? No cóż, ale odcinając sobie penisa udowodnił tym, że nie jest cipką też. Wyskoczył z okna.
Że nie był, chcesz powiedzieć.
Nie był.
Znaleźli go w basenie krwi albo kałuży, nie jestem pewien. Pool of blood. Angielski jest bardzo trudnym językiem.
Drugiego piętra.
No,
pool of
blood. Najlepsze, że go zabrali w ogóle do szpitala. W krytycznym stanie, a i na kolejny paragraf: odcięty penis został przetransportowany do szpitala chwilę później. Także zapomnieli, powiedzieli: hej, czekajcie, czegoś tu brakuje.
No podejrzewam, że wiesz, zobaczyli, że on leży, zobaczyli pełno krwi i dopiero potem zobaczyli, skąd ta krew jest tak naprawdę.
Tak, no, dokładnie. Myśleliśmy, że ktoś pchnął go w brzuch, ale nie. Co macie na myśli? No, nieważne.
Szkoda, że nie ma więcej napisane, dlaczego byśmy...
Sąsiedzi powiedzieli, że nikt w apartamencie nie uprawiał ciężkich narkotyków, które sprawiłyby, żeby to zrobił. A jak wiemy, są takie narkotyki. Mieliśmy już kiedyś informację o chłopcu, który naćpał się. Czego on się naćpał? Jezus. Nie pamiętam już teraz. Ja nawet to googlowałem. Pamiętasz, robiliśmy research, co to jest. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Coś na K.
Krokodyla?
Nie, krokodyl to jest ten drag, który sprawia, że twoje ciało gnije w środku.
No właśnie.
Co mnie zastanawia, dlaczego ktokolwiek to jeszcze bierze. To musi być tańsze niż cokolwiek innego na rynku.
Ja nie. Dlaczego ludzie obcinają penisy, Konrad?
Nie wiem, moją teorię już znasz.
Ten news jest dziwny dla mnie. Z jednego powodu. W nim jest... Ten news jest z pozoru śmieszny, ale w nim jest za mało informacji, żeby był śmieszny.
Ja powiem ci
jest
tak.
Kurwa, z mojego punktu widzenia jest tragiczny. Nie mogę znaleźć nic w tym newsie, z czego można byłoby się pośmiać.
Jeżeli brakuje informacji, to stwórz, wymyśl sobie te informacje. Improwizuj. Piłka w trybuny. Anon
piłka w trybuny.
Pisze do nas o różnych rzeczach, między innymi pisze: jak usunąć marker z bawełnionej czapki? Pewien słuchacz dostał od swojego idola rapera R.I.P. nietypowy autograf na czapce. Konkretnie raper narysował penisa na jego czapce. Smaczku to daje fakt, że jednym z hitów owego rapera jest kawałek Jestem chujem. To każe ci zastanowić się, jak daleko zaszedł hip-hop od czasu naszego gimnazjum, gdzie hitem było Jestem Bogiem.
No cóż, ale przynajmniej, wiesz, wiedział, podpisując się, wiedział, że sygnuje to. Jak daleko poszły podpisy.
No tak, kurwa,
kiedyś
ale nie chcę, żeby...
Kiedyś się podpisał R.I.P., kiedyś się pewnie podpisywał R.I.P., potem się podpisywał R.P., a teraz się podpisuje po prostu kutasem.
No tak, ale nie chcesz, jeżeli idziesz do Michaela Jacksona, to nie chcesz, żeby napisał ci tytuł swojej piosenki, chcesz, żeby podpisał się swoim imieniem.
No.
Anon przysyła nam też dwa kwiatki z Filmwebu. Sam Drabulok.
Tak.
Pamiętam, jak byłem mały i słyszałem zapowiedź filmu z jej udziałem, to zawsze słyszałem Sam Drabulok. I myślałem, że film miał aż tak bardzo mały budżet, że stać ich było jedynie na zatrudnienie tylko jednego aktora, owego Drabuloka, który obsadzał wszystkie role i sceny. Walki, kłótni, seksu. Sam. Kto gra w tym filmie? Sam Drabulok.
Sam Drabulok.
Sam Drabulok gra.
Oj, ale widzisz, potem przyszła Grawitacja i tam grał Sam Drabulok.
Sam Drabulok, ale nie, tak naprawdę to nie, bo tam gra też jeszcze ten. I grają tam jeszcze inni ludzie. Sam Drabulok oraz inni ludzie.
Nie, no grał tam ten George Clooney.
I tutaj jest George Clooney.
George Clooney.
Nie mogę nic znaleźć o nazwisku.
Śliski George.
Śliski Clooney. George. Dostaliśmy jeszcze od niego stronę osoby, która nazywa się Hussein Kurwa.
To jest aktor.
Hussein Kurwa, grał. Tak.
Turecki grał? Chłopiec.
On grał, nie, on grał w The Last Express. I ma ocenę 9 na 10. Polacy zawsze doceniają kutasa i kurwę w nazwisku. To jest coś, co sprawia, że w naszym kraju może zajść daleko. Dziwne, że nie mieliśmy jeszcze takiego prezydenta.
No wiesz, jest Barack Hussein Obama.
Dziękujemy ci, Anon, za te kwiatki. Jestem zachwycony. Drugi Anon pisze do nas... podesłał nam książkę dla dzieci, która jest według niego w porządku. Nazywa się ona Przygody Przyrody. I wydaje mi się, że nie mam w tym nic śmiesznego.
Dobra selekcja, Konrad.
Ale nie, bo ktoś może mieć dzieci i może szuka dobrej książki. Także linka znajdziecie
szuka,
w podcaście.
Mówię, myśli sobie, kurczę, chciałbym znaleźć dobrą książkę dla swoich dzieci. Zobaczę, co zaproponuje mi, kurwa, Inside Baseball Podcast.
Oni zawsze proponują dobre historie o penisach.
Sildar pisze też, kurna koko, Arab powie szalom? Z takich rzeczy wojny na Bliskim Wschodzie wybuchają.
Ja już przepraszałem w komentarzach. Ja w momencie, kiedy mówiłem szalom jako Arab na poprzednim podcaście, zdawałem sobie sprawę, że Arabowie nie mówią tak, ale za cholerę nie mogłem przypomnieć sobie, jak Arabowie mówią. Na szczęście Mateusz pamiętał i poprawił mnie na durka durka mamy dżihad. Dzięki, Mateusz.
Bardzo proszę.
Nikt nie protestował przeciwko temu. Dostaliśmy dużo więcej komentarzy, nie wszystkie się nadają, żeby je tutaj czytać. Część z nich wsadziliśmy też do newsów. Za wszystkie dziękujemy, wszystkie czytaliśmy. Całujemy was gorąco w jądra, tudzież
to
inne części
jeszcze,
ciała.
Ja wrzucę co do wklejania twarzy Emmy Watson. Jak ktoś wrzucił Emmy Watson, pod którą jest ktoś inny.
A, ten gif, gdzie ktoś zdejmuje twarz Emmy Watson z siebie.
To jest Sofia Vergara.
Ja widziałem to w wersji, gdzie był jakiś mężczyzna pod spodem. Wiem,
nie,
kto. Ten polityk. Janusz Korwin-Mikke. W tej wersji, którą ja widziałem.
To jest tak prawdopodobne.
Tak prawdopodobne. Lewaki.
Lewak.
Aftershow. Dzisiejszy after odcinek show. Prawie cały jest aftershow.
Dzisiejszy odcinek jest luźniejszy.
Jesteśmy przedświąteczni. Musicie nam wybaczyć, a także pocałować nas w jaja.
Możesz cię pocałować ciężarówki nasze. Mhm.
Jakbym miał ciężarówkę, prawdopodobnie miałaby jaja. Albo nie. Nie wiem.
Albo nie. Jakbyś miał ciężarówkę, to prawdopodobnie ty miałbyś jaja.
Miałbym większe jaja niż obecnie. Albo musiałbym mieć mniejsze jaja, żeby mieć ciężarówkę.
Chcesz coś o świętach powiedzieć?
Chciałem powiedzieć, że są święta, ale powiedziałem na początku, także zrobiłem to w before show.
Aha. Ja chciałem powiedzieć coś o małych robotach, ale uciekł mi.
Ale wkleiłeś artykuł z mężczyzną,
drugi
który
raz,
jest rozczarowany, że zarobił $1 milion.
Tak, to jest to. To jest to. Nie wiem, czemu Facebook, ale dobra.
Ponieważ pewnie z Facebooka wziąłeś linka.
Tak, ale czy da się to uciąć? Da się. Dobra.
Niestety internet nie wymyślił jeszcze sposobu, żeby zapisywać, skąd przeszedłeś na daną stronę, nie dodając kurwa wielkiego dopisu do adresu.
Post. Są jest parę metod przekazywania.
No najwyraźniej internet zna jedną. Dopisywanie do adresu.
No. Co nie, no to jest najłatwiejsze, nie? Ale nieważne. Słuchaj, z luźniejszych rzeczy, coś fajnego, co znalazłem. Znalazłem o mikrorobotach, które budują rzeczy. Te mikroroboty są wielkości, kurczę, groszówek. Mhm. Są zajebiście sterowane, kontrolowane są polami magnetycznymi.
Czyli to nie są jeszcze nanomaszyny.
To nie jest nano, to jest mikro.
Zadzwoń do mnie, jak będzie nano.
Roboty są, o kurczę.
Chcę mieć roboty we krwi.
Pomyliłem się.
Co?
One nie są wielkości groszówki. One są wielkości...
Były groszówki, to mógłbyś sterować...
Jednej dziesiątej groszówki?
Jakby były wielkości groszówki, mógłbyś nimi sterować prawdopodobnie nawet gamepadem.
Jednej dziesiątej groszówki.
Są bardzo małe, tak?
Są bardzo, bardzo małe i są niesamowite. To możesz sobie zobaczyć filmik tutaj.
Właśnie go odpalam. DARPA.
Zajebiste. Te roboty są spoko. One się wspinają, się chodzą i generalnie potrafią budować. One będą wykorzystywane do budowania większych rzeczy.
Czy będą wykorzystywane do budowy innych robotów?
Pewnie tak.
Jezus, no... Mateusz, błagam cię.
Roboty, które
ile razy mam powtarzać? Nie wolno... Jest kilka rzeczy, których nie wolno robić. Nie wolno klonować dinozaurów. Nie wolno budować robotów, które budują inne roboty. Nie pamiętam więcej zasad, ale to są te dwie najważniejsze.
Dlaczego?
Są setki filmów, które wytłumaczą ci dlaczego.
Ale te roboty budują bardzo dużo rzeczy fajnych. No między innymi potrafią się połączyć razem, żeby budować większe rzeczy. Tutaj jest motyw, jak budują bardzo małe rzeczy, zbierając na przykład krople kleju, dokładając je w odpowiednie miejsca. Mhm. I budując wielką strukturę, która jest większa od nich. Generalnie można porównać te roboty do mrówek.
No tak, ale one... Aha, no tak, no w sumie tak, bo są sterowane jakimś tam... Czy mrówki mają świadomość roju? Nie mają chyba.
Jak nie mają?
Mają?
Jak nie mają?
Mają mrówki.
No jak? No mają, na pewno mrówki są rojem.
No dobra.
Bo znaczy, one komunikują się...
feromonów mają.
No one komunikują się poprzez ścieżki feromonów, dokładnie.
A kto te ścieżki zostawia?
No mrówki same. Kurwa. Jak na przykład chcesz zobaczyć, jak jest, algorytm mrówkowy jest na przykład do wykrywania najkrótszej drogi, mhm. jest taki, że puszcza się mrówki, one idą i zostawiają ślady i mogą iść w różnymi kierunkami, ale prawdopodobieństwo tego, że pójdą jakąś stronę jest taka sama jak ilość feromonów, która jest zostawiana. Więc z czasem, kiedy te mrówki, kiedy te mrówki zaczną chodzić jedną drogą, to zostawiam coraz więcej feromonów.
Myślisz teraz prawdopodobnie o tym, co ja. Czyli wyposażyć takiego robocika w czujnik i produkcję i pistolet z feromonami i wpuścić go do browiska, niech nauczy się, jak działają mrówki i wykorzysta mrówki, żeby robiły za niego.
Ale nie, no, są takie motywy, że można sterować ścieżką mrówek, nie? Poprzez te feromony.
Tak, tak.
U mnie na studiach był koleś, który robił robota podążającego za alkoholem na przykład. Na pracę magisterską. Fajny motyw. A z takich ciekawych rzeczy, a propos rojów, to powiem ci coś ciekawego o pszczołach w ogóle. Pszczoły są niesamowite. A propos, jak działa świadomość roju, nie? Jak się porusza, jak taki rój myśli. Przykładowo pszczoły, kiedy szukają nowego miejsca na ul, wysyłają, wiesz, grupy zwiadowców w różne miejsca i kiedy te grupy wracają, tańczą.
Tańczą?
Tańczą. I w zależności od tego, jak ładnie zatańczą, tak przekazują, jak dobre jest to miejsce, gdzie mogą się osiedlić.
Hej, zwiadowco, jak zajebiste było miejsce, które znalazłeś. Jak zajebiste było, pytasz królowo. Raz, dwa, trzy, cztery.
I tak to wygląda. Hit it.
Makarena.
No i tak jest. I one tańczą w zależności od tego, jak dobre jest to miejsce. Wybierają na grupę, która najlepiej zatańczyła i tam się przemieszczają.
Nieźle, czyli w sumie... No tak, bo badają entuzjazm w ten sposób.
Zajebiste to jest.
Ja mam...
To jest niesamowite w ogóle.
Czy mogę dodać coś do robotów jeszcze?
Nie.
Okej. Okay.
Dawaj.
Ja mogę pozwolić tobie i innym naukowcom na zbudowanie robotów, które budują inne roboty. W porządku. Pod warunkiem, że zaprogramujecie robotom albo miłość, albo strach.
Tak.
Bo albo musisz mieć roboty, które nie będą nas atakowały, albo potrzebuje robota, który będzie mógł się bać, żeby mógł z nim.
Jak zaprogramuję robotowi miłość, to będzie ciebie atakował. Z jednym konkretnym celem.
Tak. ponieważ jestem piękny.
Love you to death. on cię zakocha na śmierć.
Trudno, to będzie piękna śmierć, pełna miłości.
Sex robot, sex robot.
Sex robot, sex robot.
Słuchaj, chciałem ci powiedzieć o paru rzeczach. O Shameless. Shameless zakończył swój 4. sezon, amerykańska wersja brytyjskiego serialu Shameless. Mhm. I...
Amerykańska wersja, czyli remake tak jakby.
To jest remake, tak.
Nice.
Bo...
Very American.
To jest, znaczy remake, to jest po prostu na podstawie wykupiona licencja, nie? Brytyjskiego serialu i zrobiona po angielsku, tak, w Ameryce.
The Office albo Kasia i Tomek.
Dokładnie ta sama idea. I skończył się 4. sezon. Kurwa mać, ten serial... Stary, ten serial.
Co z tym serialem, Mateusz?
Jest wyjebany w kosmos po prostu.
Jest spoko?
Jest bardzo spoko. Jest bardzo spoko i to jest jedyny serial, w którym... który przypomina mi bardzo życie. W sensie, on nie, ten serial jest na tyle ciekawy, że on nie musi mieć fabuły.
Ani
jeśli wiesz, co mam na myśli.
Czyli ma nie tak ciekawe mieć... postacie, że mogą po prostu
tak,
przeżywać
po prostu, ja się jaram po prostu, jak patrzę na to, co się tam dzieje.
To całkiem niezłe polecenie, myślę.
To jest chyba najfajniejsza rzecz w tym serialu, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczy, która, wiesz, tam się mogłaby zmienić, to ja bym powiedział, teraz nie oglądam, bo coś tam zjebali, nie?
No.
Fajne, to bardzo mi się to podoba, że tak mocno, wiesz, tak mocno zakreślili te postacie i je pokazali. Bardzo fajne to jest.
Widzę, że bezwstydnie zachwalasz ten serial.
Jestem naprawdę bezwstydnie zachwalający.
No słusznie, ja bym też coś polecił, acz nie za bardzo mam co. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy w zasadzie.
To ja jeszcze raz, ja jeszcze kiedyś polecałem Shameless, to skoro polecam...
Mam wrażenie, że co tydzień mówisz o tym serialu.
To jest, polecę jeszcze jeden serial, który poleciłem tydzień temu. Skończyłem, bo Black Mirror ma 6 odcinków, widziałem wszystkie. Kurwa.
Kurwa co?
Oglądajcie, zobaczcie to. Napiszcie, co sądzicie. To jest mózgotrzep.
Mózgotrzep, powiadasz?
Tak, to ci trochę rucha głowę i to jest bardzo dobre w tym.
No dobra, dobra, w takim razie... Znaczy nie no, wciąż mam to w planach, także zobaczę. Ale wiesz, to podejrzewam, że to nie jest serial, który powinienem oglądać w trakcie pracy. Raczej powinienem znaleźć na niego trochę czasu, nie? Jak sądzisz?
Serial? Na który? Black Mirror?
Tak.
Oglądnij sobie z Moniką.
Podejrzewam, że Shameless to jest serial, który mogę oglądać do pracy, bo będzie się nadawał do tego, a Black
Shameless
Mirror...
Shameless jest spoko. Shameless jest taki... jest ciekawy bardzo.
Mhm. No dobra, dobra. Polecenie od ciebie.
A od ciebie?
Myślałem, że będę miał co polecić, bo znalazłem ciekawą rzecz, która jest ponoć bardzo stara już. Harry Potter and the Methods of Rationality. To jest książka napisana przez... Jezus Maria... Nie mogę znaleźć na jej głównej stronie autora książki. Wejdę do kwestii About. Przez Elizera Judkowskiego, kolesia, który prowadzi stronę o racjonalizmie, która nazywa się chyba Less Stupid, czy coś takiego.
Fajna nazwa.
I napisał wersję Harry'ego Pottera, która jest jego wersją, w której Harry Potter teoretycznie główną zmianą jest to, że ojcem Harry'ego, przybranym ojcem Harry'ego nie jest wuj Vernon, tylko jest naukowiec, profesor z Harvardu. Także Harry wyrósł na bardzo logicznego, bardzo inteligentnego człowieka. I jest, generalnie jest pisany jak dorosły człowiek. Nie ukrywajmy tego, to nie jest dobrze napisane dziecko. Ale to jest jakiś tam koncept, który on realizuje, prawda? I przesłuchałem dużą część tego, bo przesłuchałem chyba 20 ze 100 odcinków podcastu, bo ktoś czyta tą książkę po prostu. I muszę przyznać, że się po prostu rozczarowałem w pewnym momencie, bo ma to wszystkie możliwe grzechy fanfików. Jeśli miałeś okazję czytać kiedykolwiek jakiegokolwiek fanfika, czyli wiesz...
Wiesz, że chyba nie?
Nie miałeś okazji. No to powiem ci, że jest... Ma to niestety takie cechy charakterystyczne, które zaczynają cię wkurwiać w pewnym momencie. Bo koncept jest fajny, ale facet w pewnym momencie przestaje trzymać się książki zupełnie, kompletnie nie trzyma się większości bohaterów i w zasadzie pisze swoją własną książkę od pewnego fragmentu i ciężko jest to przełknąć. Także trochę cię zaczyna wszystko wkurwiać. To, że bohaterowie są napisani wiesz, napisanie jako jego jakaś tam wizja, a nie jako prawdziwa
osoby. To nieważne, to też jest dobre, godne polecenia. Oglądnijcie do jakiegoś czasu i zdecydujcie.
Spróbujcie sami, bo jest dużo naprawdę zajebistych fragmentów, ale w pewnym momencie zaczyna was wkurwiać na przykład to, że niektóre postacie są idealne kompletnie, albo mają niesamowite moce umysłowe, które są kompletnie nierealistyczne. Także ciężko się to ogląda, ciężko się tego słucha w pewnym momencie, ale warto spróbować. Harry Potter and the Methods of Rationality, the podcast. Dam linka. Mateuszowi już polecałem, w pewnym momencie na początku super mi się podobało, potem zaczynało być coraz słabiej. Jeśli się przemogę, to może posłucham
jeszcze
więcej.
Ja tak mam zwykle, jak Konrad mi coś poleca.
Tak?
Że po prostu czekam jeszcze tydzień i potem mówię, że coś jest chujowe.
Nie, to dalej mi się podoba. Słuchałem sobie też ponownie akt Dresdena, zacząłem od pierwszego, ale to nie są książki, które jestem w stanie słuchać jedna po drugiej. Powiem ci, że taka depresja mnie czasem dopada.
To znaczy?
No te książki są naprawdę ponure.
No, są zajebiste dlatego.
Akta Dresdena to jest powieść, to jest seria powieści, w której główny bohater w trakcie książki ma przejebane przez cały czas, a na sam koniec...
Ja uwielbiam to.
Na sam koniec osiąga zwycięstwo, ale jest to zwycięstwo za każdą cenę.
Bardzo pyrrusowe, nie?
Jakimś strasznym kosztem osiągnięte. Także te książki naprawdę potrafią wpędzić człowieka w czarne myśli i w depresję. Co jest ich zaletą, bo jeśli książka tak mocno potrafi cię poruszyć, to znaczy, że jest dobra. Także polecam wciąż. Ale o Dresdenie
ja bardzo, mi bardzo podchodzi Dresden. Konrad mi polecił Dresdena i powiem, że praktycznie przesłuchałem chyba z trzy książki. Tak jedna po drugiej.
No, ale nie, skończyłeś chyba w ogóle, nie?
Nie, doszedłem tam do czwartej i przestałem słuchać nagle.
A to tam się chyba zaczyna robić coraz fajniej i fajniej.
No jak będę miał, chyba już powinienem poczytać ją po prostu teraz.
Może
bo
spróbować.
Trochę mi przeszkadza, że nie ma dobrej jakości. Nie ma dobrych, nie mogę znaleźć nagrań dobrej jakości.
Wow, jak to? Ja mam takie.
To po co ja wchodzę na internet?
Zgadzamy się. Tymczasem tyle chyba. Nie wiem, nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem trochę...
Wstrykałeś się na wszystkich frontach.
Tak, ja powiem ci, że dzisiaj ostatnie kilka dni spędziłem rysując od rana do nocy. Kompletnie nie wiem, co się dzieje.
Ja cię rozumiem. Ja z niedzieli na poniedziałek w ogóle nie spałem, a w poniedziałek miałem coś na uczelni zrobienia do 21. Więc generalnie zrobiłem po raz... kolejny w swoim życiu 36 godzin. Takie 30 do 40. Szczerze? Trochę lepiej niż myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie, wiesz, ciężko. Pamiętam, że przy 48 zaczynałem się robić halucynacje trochę i paranoja.
Brzmi niepozytywnie.
Ale jest spoko, bo nie, bo bardzo, bardzo przyjemne było. Ale wiesz co, wtorek wróciłem do domu w poniedziałek wieczorem, poszedłem spać i wtorek czułem się tak zajebiście. Miałem takie świadomość, że zrobiłem wszystko, że mogę po prostu sobie usiąść, odpocząć, nie?
Nice, nice.
Piękne, piękne uczucie. Po raz pierwszy byłem tak, wiesz, zajebiście happy, że wstałem sobie o którejś i po prostu... Także dobrze się czułem. Dobrze się czułem po czymś takim. Polecam w ogóle zrobienie sobie czegoś takiego od czasu do czasu.
No, możliwe, że będę musiał to zrobić, bo jak wiesz dobrze, na majówkę jedziemy razem na urlop i ja mam rozpisaną listę rzeczy, które muszę zdążyć zrobić do urlopu, żeby w trakcie urlopu na przykład moje komiksy nie przestały update'ować.
Mhm.
I obecnie to, co mi zostało do zrobienia jeszcze, to jest 6 pasków i 2 strony komiksu. Plus nagranie wideo tutorialu. Także...
Ja też mam trochę rzeczy do zrobienia.
A wiesz, nie chcę olać tych komiksów, dlatego że na przykład istnieje Patreon. Tak przypominam, na patreon.com/KokoArt, gdzie możecie wesprzeć mój komiks, który będzie update'ował nawet jak będę na urlopie. Tak bardzo się staram. Kij w dupie. Polecam. I w zasadzie tyle. Chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć.
Wesołych świąt.
Jeśli obchodzicie święta.
Chyba, że święta was nie obchodzą. Pytanie nie jest, czy wy obchodzicie święta, tylko czy święta obchodzą was.
Nieważne, czy wierzysz w reinkarnację, ważne, czy reinkarnacja wierzy w ciebie.
No, to mi chodziło o grę słowną związaną, że coś ciebie obchodzi.
Doceniłem ją. Doceniłem ją wewnątrz. Mateusza znajdziecie na Facebooku na Latawki Wrocław. Mnie na stronie konradokoński.com. Podcast, którego słuchacie.
W Wrocławiu.
Tak. podcast, którego słuchacie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Natomiast co? Wasze życie jest przed waszymi oczami. Idźcie spać i odkryjcie jutro na nowo. Do usłyszenia
mówił
za tydzień.
Mówił do was Mateusz Żarkowski, dziecko lepszego Boga.
I Konrad Okoński, jesteś tego warta.
Na razie, do zobaczenia. Ha! Gej!